Witam, Fantasmagieria, podcast o grach konsolowych, komputerowych, ale nie tylko. Odcinek 414. Ja nazywam się Damian Pelchaka Dachman i ze mną jest Ryszard Chojnowski, aka Rysław. Witaj, Ryszardzie.
Witam również wszystkich słuchaczy, wszystkie słuchawki i ogólnie wszystkich, którzy czasami przypadkowo może Fantasmagierię słuchają i na pewno zostaną, bo to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy podcast o grach, czy też popkulturze, jaki jest po polsku. O,
to jest
dobrze powiedziałem?
Tak dobrze wspaniały, powiedziałem? Optymistyczny akcent, że po prostu teraz powinienem tylko zakończyć, bo na tak wspaniałą nutę. Dziękuję, Ryszardzie. Dziękuję. No, Ryszard oczywiście tutaj posłodził, ale najlepszy podcast, prawda, to jest oczywiście Grysław, który produkujesz, więc tutaj tak, bez dwóch zdań. Ryszardzie, w ogóle tak króciutko organizacyjnie, w ogóle zbliżają się dwie bardzo ważne imprezy, nie będziemy się specjalnie o nich rozwodzić.
Mistrzostwa świata w piłce nożnej?
To trzy właściwie, tak właściwie trzy. I w sumie nie wiem, na którą najbardziej czekam. I to tak pięknie się układa, że jedna się zacznie, pod koniec będzie kolejna i ona będzie trwała chwilę i później można już na spokojnie zająć się właśnie delektowaniem się piłką nożną. Oczywiście najważniejszą imprezą na rynku światowym jest Pixel Heaven, którym
tak
będziemy, Ryszardzie, to już możemy powiedzieć, potwierdzić, że jak co roku, to już jest taka tradycja, spotykamy się co roku właśnie na tej ubitej ziemi.
I musimy sobie zajezdni. Znowu trzasnąć zdjęcie jeszcze z Kuldankiem.
Dokładnie, więc ja się strasznie cieszę. Mam nadzieję, że właśnie będzie tak, przynajmniej tak dobrze jak ostatnio, jak rok temu. Może nawet lepiej. Chyba jakieś nowe atrakcje doszły do... pojawią się na Pixel Heaven. Chyba będzie jeszcze więcej twórców niezależnych, którzy będą prezentować gry. Chociaż to zawsze była dosyć mocna część Pixel Heaven. Będzie strefa gier planszowych i komiksu, która też była wcześniej, ale ona była taka po macoszemu, gdzieś z tyłu.
Na uboczu.
Można było nabyć, tylko niestety w kolekcjonerskich cenach, bardzo dobre komiksy. Bardzo ciekawe. Tam było bardzo fajne takie stoisko.
Tak, stoisko, w którym można było naprawdę takie białe kruki zdobyć z dawnych lat, z lat 70. i 80., kiedy komiksy w Polsce wychodziły w bardzo ograniczonym stopniu i można było dostać je polując na nie po prostu. I teraz większość tych komiksów jest, czy też prawdopodobnie będzie na stoisku dostępna i będzie można uzupełnić swoje kolekcje albo poznać tytuły, na których wychowywali się wasi rodzice albo takie stare typy jak ja. Bo Damian jest młodzieniaszkiem.
Ach, troszeczkę tylko. Tak wewnętrznie jesteś dużo młodszy ode mnie. Będzie to właśnie też strefa planszówkowa i mam nadzieję, że nie tylko Chińczyk zagości, i Labirynt Śmierci, ale też będą jakieś inne ciekawe tytuły. Ryszardzie, ty masz ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o konwenty planszówkowe. Chyba tam w Brzegu jest chyba Pionek organizowany, dobrze pamiętam?
Nie, nazwę? Pionek nie. To jest największa polska impreza.
No to dobrze, mówię w Brzegu, tak.
Ale nie w Brzegu oczywiście, nie. Jest organizowana w Gliwicach przez Ignacego Trzewika i Pionek jest imprezą, która pojawia się, czy też jest w kalendarzu dwa razy w roku. Jest w czerwcu i właśnie jedna będzie w tym samym czasie, kiedy Pixel Heaven, więc
no jest wybór tutaj masakra, w tym wypadku jest... W ogóle masakra z tym
W tym wypadku wybór jednak jest prosty, bo Pixel jest raz w roku, a Pionek jest dwa razy w roku i druga, znaczy kolejna edycja prawdopodobnie będzie w grudniu.
Może ktoś przywiezie Robinsona na Pixel, więc będzie się można poczuć jak na Pionku.
Tak jest. Natomiast ten festiwal gier planszowych, który jest u nas w mieście w Brzegu, to jest fakt jedna z najstarszych imprez planszowych w Polsce, ale zdecydowanie nie najstarsza, bo palma pierwszeństwa zdecydowanie przypada Pionkowi.
No to bardzo sympatycznie, więc pamiętajcie, to jest... Znaczy, wiem, że chyba branżowo tam jeszcze coś w czwartek się pojawia, ale generalnie Pixel Heaven zaczyna się w piątek, 8 czerwca, kończy w niedzielę, 10. Oczywiście najwięcej atrakcji jest w sobotę, i też jest takie afterparty, nie wiem jak to będzie w tym roku, czy to afterparty będzie znowu na zewnątrz, czy w jakimś innym miejscu, różnie bywa, ale naprawdę nie ma takiego sympatyczniejszego miejsca, żeby się spotkać i jednocześnie właśnie sobie tak pochłaniać tego klimatu retro, pooglądać te komputery. Ja mam taką tradycję, że oczywiście zawsze z Wojtkiem się witam, właścicielem najszybszego Atari w Polsce, 65XE, z Rapidusem wbudowanym, więc jakby to będzie też tradycją zobaczyć te wszystkie stare komputery. To naprawdę super sprawa. drugą imprezą, która oczywiście jest mniej ważna, ale dla niektórych jest dosyć istotna, chociaż ona traci na znaczeniu, właśnie, przynajmniej jeśli chodzi o Pixela, na którym będą takie gwiazdy, właśnie to, na Pixelu, ale to chyba też wspominasz, czy będzie, nie wiem jak to będzie z odcinkami, ale w tym samym czasie pojawia się odcinek Grysława i tam pewnie też o Pixelu mówisz, więc ja nie chcę specjalnie tak. czasem zamówić, ale to będzie też bardzo francuski Pixel. Tak. Będzie dużo twórców gier i to takich naprawdę ważnych gier z Francji. Oczywiście tych wszystkich nazwisk nie wymienię, ale tam będzie chyba pan, który się Eric nazywa, tak?
Czy... Tak, będzie Eric Chassy, ale jak już jest w rozpisce Pixel Heavenowej pokazane, Eric Chassy będzie dostępny tylko drogą skype'ową, tak jak Peter Molinę w ubiegłym roku, więc nie będzie...
To dobrze, że nie kupiłem tego flashbacka, bo miałem już kupić flashbacka.
Ale flashback to nie Eric Chassy, tylko Paul Kisse.
A Paul Kisse będzie.
A Paul Kisse będzie dostępny.
To teraz żałuję, że nie kupiłem.
I będzie Fredrik Reinald, czyli główny autor Alone in the Dark. Czyli będzie chyba Paul Kisse i Fredrik Reinald. A Paul Kisse to nie tylko flashback, ale to też przede wszystkim taka gra Future Wars. Nie wiem, czy pamiętasz, na Amidze była taka gra
przygodowa,
przez Delphine Software. I grafiki do niej robił Eric Chassy. Natomiast Paul Kisse, z tego co pamiętam, był głównym programistą.
No już tutaj googluję, bo sobie muszę przynajmniej... To tak, pamiętam, to przygodówka była, tak.
To była przygodówka, która później została jakby jej kontynuacją, nie bezpośrednią, bo nie fabularną, ale taką kontynuacją silnika i mechaniki była gra Operation Stealth. Taka przygoda a la James Bond. Naprawdę bardzo fajna przygodówka wydana na Amiga i ona była o tyle ciekawa, że miała... wszystkie kwestie mówione, ale mówione przez syntezator mowy Amigi.
Więc to musiało być ciekawe
brzmieć. Znaczy można było to włączyć lub włączyć, to była taka dodatkowa...
Ale w tamtych czasach musiało niesamowite wrażenie robić. No to...
Tak, no ale wiesz, Operation Stealth to była gra, chyba, która zajmowała, nie wiem, 2 czy 3 dyskietki, a była tak rozbudowana i tyle tam się działo w tej grze. No przygody Jamesa Bonda w zasadzie. Mhm. I naprawdę była to świetna, świetna zabawa. Natomiast Future Wars, czyli pierwsza gra Delphine Software, taka przygodowa, też była naprawdę bardzo fajna, tylko cierpiała na problem szukania pikseli.
No właśnie.
Były niektóre zagadki, które wymagały dokładnego przeczesania całego ekranu, żeby znaleźć przedmiot, który był bardzo dokładnie ukryty. No, już na samym początku jest taka sekwencja, że wjeżdżamy do biura, bo gra zaczyna się, kiedy jesteśmy czyścicielem okien w takim biurowcu i musimy najpierw uruchomić naszą windę, żeby wjechać do biura i w tym biurze na ścianie znajduje się mapa i w tej mapie jest jedno miejsce, gdzie można wbić flagę. I żeby znaleźć to miejsce, to trzeba dosłownie piksel po pikselu przesuwać myszkę, bo żeby to miejsce akurat znaleźć. No i takie zagadki są we Future Wars. Taki hardcore, naprawdę hardcore. Dla miłośników przygodówek. Nie wiem, czy obecni przygodówkomaniacy, którzy wychowani są na nowych edycjach gier, które podpowiadają i prowadzą za rękę w dużym stopniu, byliby w stanie Future Wars przejść, bo to było naprawdę...
Czy mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach bez takiego przygotowania, ktoś to by z mostu miał zacząć grać i nawet jakby się miał lekko przygotować, to mi się wydaje, żeby się odbił strasznie. Że to trzeba po prostu wiedzieć trochę, znaczy najlepiej to już mieć kilka takich gier ze starych dobrych czasów jakby w swoim repertuarze, tak, gier, które się skończyło, zanim się właśnie wróci do takich gier dzisiaj, bo nawet Thimbleweed Park nie jest prostą grą, ale właśnie dzięki temu, że ona idzie też tak puszcza oko dla takich graczy, którzy nie chcą się męczyć, bo jest ten prosty taki tryb, ale jest ten taki tryb hardkorowy.
Nie, ten tryb hardkorowy to jest podstawowy tryb, ten prosty to nie.
Prosty to jest tak, prosty to jest taki, wiesz, tryb turystyczny, tak, chcesz zwiedzić Thimbleweed Park, to...
Coś takiego było już w Secret of Monkey Island 2, kiedy zaczynasz Secret of Monkey Island 2, możesz wybrać, czy jesteś prawdziwym piratem, czy mięczakiem. Jeśli jesteś mięczakiem, to wtedy spluwasz, rzucasz śliną w opcję właśnie, że jestem mięczakiem, daj mi proste zagadki, ale możesz też wybrać, splunąć na to miejsce, gdzie są trudne zagadki. W ogóle w Secret of Monkey Island 2 jest przecudowna sekwencja turnieju plucia, stąd to spluwanie i ten turniej plucia jest naprawdę wyjątkowy.
Szczerze to ja w ogóle, bo ja mam ogromną nostalgię, ale już nie mam tej cierpliwości właśnie do tych starych przygodówek i znalazłem no, taki idealny sposób na przechodzenie jeszcze raz tych właśnie starych gier.
Chociaż, oglądasz je pewnie.
Tak, long play, to oglądam po prostu jak filmy takie animowane są. Niedawno tak przeszedłem Dark Seed'a pierwszego.
O, Dark Seed, ojej.
Taki bardzo klimatyczny, ale też nie wiem, czy to jest taka gra, w którą by się teraz fajnie grało, że się tak wyrażę. On miała świetny klimat, oczywiście grafiki koncepcyjne przygotowane przez Gigera, no one się nie starzeją. One się w ogóle nie starzeją i klimat był świetny. Druga część jest interesująca, ale ona jest... Znaczy, ona już idzie trochę właśnie w kierunku tego full motion video, bo tam jest... Znaczy, tam nie ma full motion video, ale jest pełny dialog, wszystkie dialogi są nagrywane, postacie są w pełni digitalizowane, ale też klimat jest, chociaż chyba Giger już przy dwójce nie współpracował.
Pracował. Nie, tak? Chyba pracował, bo są jego prace wykorzystane. Może to były części
na jakiejś zasadzie prac,
chyba z jedynki jeszcze.
Tak.
Tylko, że na przykład problem z dwójką byłby taki, znaczy z mojego punktu widzenia, że dwójka wyszła tylko i wyłącznie na pecety.
I chyba na Maki wyszła też. Na Maki to.
Tak, na Maki? No ale wiesz, kto w Polsce miał Maca? No? Było pewnie w tamtych czasach, w latach 90. to pewnie z 10 Maców było w Polsce.
Na jakichś uczelniach oczywiście tylko. Nie?
Tam... No.
No nie, to
natomiast,
to tak.
Natomiast ja Dark Seed 2 nie skończyłem, widziałem go tylko, natomiast nigdy nie grałem tak naprawdę. Ale w jedynkę to na Midze, ojej, ile ja w to grałem.
Mm-hmm. Był taki jeden z białych kroków, bo wersja właśnie na Amiga CD32, ona jest chyba w pełni udźwiękowiona, ale się nie mylę.
Chyba tak.
No oczywiście najładniejsza jest wersja chyba PC-towa, ale tak szczerze mówiąc, nie ma takich dużych różnic. Jak ktoś miałby okazję zobaczyć właśnie wersję na Amiga CD32, w ogóle zobaczyć i usłyszeć, to bardzo polecam, bo na tym no oczywiście to nie jest Pixel Heaven, ale masz taki zjazd mały fanów Amigi, Amiga Island. Tam była Amiga CD32 i był ten biały kruk właśnie Dark Seed na Amiga CD32. Fajnie się poczułem, jak zobaczyłem właśnie na mojej ulubionej konsoli w ogóle. Tak, ulubionej konsoli.
A w ogóle na Pixel Heaven będzie David Pleasance w piątek.
No i właśnie się strasznie ucieszyłem, bo i też Trevor będzie.
Trevor będzie, Amiga Man. Tak?
Tak, Trevor, ja zawsze zapominam właśnie, jak on ma nazwisko, ale ma proste nazwisko, tylko po prostu ja nie mam dobrej pamięci na nazwisko.
Dickinson, nie?
Chyba tak. W każdym razie Trevor jest wielkim fanem Amigi i stworzył, czy w ogóle ma firmę, która zajmuje się produkcją współczesnych Amig. Nie wiem, czy kojarzysz właśnie X5000, X1000 i produkt, który jeszcze się nie pojawił, to jest Amiga 1222, która z wyglądu ma przypominać trochę właśnie taką Amigę 500. Oczywiście ona ma bebechy takie uwspółcześnione. I to są oczywiście Amigi takie oparte na PowerPC, takie szybsze, no ale oczywiście no, mocy takiego normalnego PC-ta nie mają takiego współczesnego, jednak są... Mhm. Bardzo, bardzo drogie. Chyba tam płyta główna takiej Amigi 5000 to jest koszt jakiegoś 1500 euro, nie? Ale frajda jest, bo ja oczywiście te Amigi widziałem tam i one pięknie wyglądają i łezka się wokół kręci, no ale no w każdym razie Trevor i David prawdopodobnie będą taki mieli sztyk, że chyba z... Tak, ja bym to tak wykorzystał, nie wiem jak to będzie w programie, bo nie, tak szczerze mówiąc nie widziałem tego programu Pixel Heaven, że prawdopodobnie będą ze sobą rozmawiać. To będzie taki talk show, że może Trevor trochę jak będzie prowadził rozmowę z Davidem. Tak było na Amiga Island. I bardzo fajnie się słuchało. Szczególnie, że nie wiem, czy znasz historię, znaczy retorycznie oczywiście tak mówię, ale bo David Pleasant, on jakby nigdy nie był jakby, znaczy on był związany oczywiście z Commodore Business Machines. On był tam tym dyrektorem chyba w Anglii. Ale on jak swoją karierę zakończył z Commodore, to przez 30 lat, może nie 30 lat, przesadzam, ale tam powiedzmy, nie wiem, 20 lat w ogóle jakby sprawy Commodore go nie zainteresowały. I dopiero na 30-lecie Amigi dostał telefon chyba tam od ludzi, którzy organizowali to 30-lecie chyba w Amsterdamie. Mogę się mylić, jeśli chodzi o szczegóły, czy to może było gdzieś w Niemczech, żeby przyszedł po prostu jako taki gość honorowy. I on się tam pojawił, jak zobaczy, jak to wygląda, wiesz, jak to kultura, to jakby wrócił i od tego czasu, jak może, to się pojawia na takich imprezach, jest mega sympatyczny, bardzo, bardzo, bardzo ciekawie opowiada o różnych rzeczach związanych właśnie ze starymi czasami. On teraz jest w trakcie redagowania chyba...
Pisania książki.
Tak, chyba, tak. I ta książka jest też bardzo ciekawa, bo to nie są tylko jego historie, ale też właśnie jest wiele gościnnych jakby felietonów, artykułów od osób, które z nim współpracowały. Więc to naprawdę będzie bardzo ciekawe.
konfrontować z opowieściami pana Tyszczenki, którego pan David Pleasence delikatnie rzecz mówiąc, nie szanuje zbytnio, twierdząc, że Tyszczenko też doprowadził do swoimi decyzjami do upadku Amigi.
A to jest ciekawe, bo jednego i drugiego pana bardzo lubię, bo Tyszczenko był szefem niemieckiego oddziału, tak, Commodore'a.
Tyszczenko moim zdaniem robi wrażenie takiego cwaniaczka troszkę, nie wiem.
A, widzisz. No.
Bardziej przekonuje pan David Pleasence, no, ale...
Oczywiście mogę mówić David, bo go poznałem osobiście, ale nigdy żeśmy sobie na to nie przyszli, ale wiesz, jak to jest, te anglosaskie sposoby... Pan Pleasant jest bardzo sympatyczny. Słuchacze też pewnie z grupy Fantasmagi wiedzą, mam zdjęcie, mam książkę podpisaną przez niego, którą on nie napisał, ale on chyba miał kilka egzemplarzy, które właśnie sprzedawał na Amiga Island właśnie z własnym autografem i no, nie mogłem odpuścić, naprawdę. Bardzo się cieszę i jestem w ogóle ciekawy, czy wiesz, no, będzie kojarzył. Prawdopodobnie nie, ale wiesz, rzucę hasło Amiga Island i może coś im... zaświta. Nie? Więc naprawdę będzie super na Pixel Heaven. Ja się nie mogę doczekać, więc Ryszardzie, po prostu ten tydzień to na pewno zleci bardzo szybko i w ogóle te 3 dni, ale to będą wyjątkowe 3 dni. E3. 2 słowa o E3. Czy jest coś, na co czekasz, żeby się pojawiło? Nie wiem, oczywiście oprócz ekskluzywów na Xboxa One, nie? No bo tego nie zobaczymy, nie? Ale coś takiego realistycznego.
Okrutny człowieku. Czekam na dużo fajnych zapowiedzi na Switcha. Mhm. To mnie interesuje.
Pokemony?
Pokemony już zapowiedzieli. Mhm. Będą... Ja wiem też o jednej czy dwóch grach, które się pojawią. Niestety nie mogę raczej jeszcze powiedzieć.
Przecież wszyscy wiedzą o Fortnite na Switchu.
To już... Ja nic nie mówię.
Nie no, ja wiem, że ty nie możesz nic mówić, dlatego disclaimer, Ryszard nic nie może powiedzieć o Fortnite na Switchu. I o Diablo 5 też nie może powiedzieć. 4 chyba
Diablo. Diablo 18.
Też nie może powiedzieć. Słyszeliście to pierwsi, będzie wersja polska, najlepsza na świecie.
Pewnie tak, no. Pewnie tak. No tak. Jeśli coś takiego
powiem będzie... Powiem tak, że oficjalnie wersja. Ryszard nic nie może powiedzieć, ale na Pixel Heaven pamiętajcie, przyjdziecie piątki. To jest może coś
i
tam
też nic nie powiem. No. Ja w ogóle strasznym gburem jestem. Nikt mnie nie lubi. Ale tak na serio, to na E3 szczerze powiedziawszy widziałem fajny wpis tego komediowego konta Kaza Hirai, że zwycięzcą E3 będzie ta ze 100 gier, która nie, jakby jest 100 gier i są wycieki przed E3 i ta gra, która nie zostanie wycieknięta,
to wygra.
Bo co chwilę słyszymy, że a to jedna gra, a to druga, a to ktoś zapomniał.
No kurczę, no bo ktoś zostawił klucze z bryloszkiem do samochodu gdzieś tam czy do mieszkania, ktoś zrobił zdjęcie, okazało się, że Assassin's Creed Odyssey będzie.
Tak.
No ludzie.
Bardzo mnie ciekawi, co pokaże CD Projekt.
Gwinta na 3 osoby.
Bo różne rzeczy się słyszy i że się różnie dzieje w państwie CD Projektowym. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby był pokazany nie jakiś tam cyberpunk, tylko gdyby był pokazany Wiedźmin kolejny.
Znaczy, szczerze mówiąc, to ja bym chętnie zobaczył dodatek do Wiedźmina. Ja bym nie chciał, żeby oni robili Wiedźmina 4 i tak dalej,
Ale wiesz, ja powiem tak, nie zdziwiłbym się, ale tutaj mówię, nie mam żadnych przecieków, przysięgam żadnych przecieków, ale po prostu nie zdziwiłbym się, gdyby pojawiło się na E3 od CD Projektu coś wiedźminowego i nie gwint, tak?
No tak.
I nie gwintowego.
Znaczy ja myślę,
coś
tak,
wiedźminowego,
że,
tak stricte.
Nowe konsole już wyszły, tak? Dopóki nie będzie monitorów 8K, no to chyba żadnych patchy już nie będą musieli wprowadzać, jeśli chodzi o Wiedźmina 3. Już jakby... z patchem 2288 no nie, skończy się dorabianie rzeczy do Wiedźmina 3 i zobaczymy właśnie coś z Cyberpunka. Tylko zasmucił mnie fakt, nie wiem czy akurat liczyłem, że po prostu Cyberpunk to będzie taki Wiedźmin w przyszłości. Nie, oczywiście nie chodzi mi o to, żeby tam walczyć, wiesz, żeby to był Shadowrun czy coś w tym stylu, żeby tam były jakieś elfy, gobliny i tak dalej. Tylko chodzi mi o to, że po prostu że to będzie gra z niesamowitym, otwartym światem, pełnych możliwości, z wieloma ciekawymi historiami, które składają się właśnie na takie kilkuczłonowe, nie wiem powiedzieć, questy. Wszystko w strukturze właśnie takiego miasta, jak w GTA i tak dalej. No po prostu wyobraźnia mi buzowała. I dlatego chciałem, żeby to było z trzeciej osoby, bo chciałem też, żeby tam postać, żebyśmy się z tą postacią lepiej... nie wiem, powiedzieć, zintegrowali, wczuwali się w nią, bo ja wiem, że, bo kiedy mamy grę z perspektywy pierwszej osoby, tak jak te plotki, które się pojawiły w różnych miejscach, tak zapowiadają, że Cyberpunk będzie z pierwszej osoby, owszem, no nie, to może być ciekawa gra, ale wtedy to może być jakiś taki bardziej rozbudowany shooter, że na przykład ostatni Deus Ex Mankind Divided w ogóle mi się nie podobał, jeśli chodzi o świat, bo wydawało mi się, że po prostu gdzieś tam im zabrakło, nie chcę powiedzieć, że budżetu, ale bardziej czasu, żeby to wszystko rozbudować, że ten świat był taki mały, że ta Praga była interesująca, ale no wiesz co, no, jakbyś to przeniósł w ogóle tą Pragę, w ogóle ten świat, wiesz, całą tą mapkę z Deus Exa na przykład, no, nie wiem, żeby to tak przytrzymać się tego GTA, nie? Do tego świata GTA, to taki kwadracik, taka ćwierć dzielnicy, no to byłoby nic. I tego się obawiam, no nie, że... ale to oczywiście, to są, ja mogę się tak obawiać, no nie, ale wolę poczekać, aż coś się pojawi, niż na przykład, wiesz, żeby mi to sen z powiek spędzało.
Ja powiem, że czekam, jak już mówiłem, że czekam na rzeczy ze Switcha, to bardzo, najbardziej chyba na Metroida. Chciałbym, żeby Metroid się odrodził i żeby był taki dobry jak poprzednie jego.
Ale myślisz, że to będzie taki jak
w wersji 3D.
A właśnie, że to będą takie shootery, nie? Prime i tak dalej. Czy...
No ja mam wielką nadzieję. Znaczy, wiesz, to nie były stricte shootery, tam się sporo strzelało, ale tam było też rozwiązywanie zagadek, była eksploracja, tam naprawdę to były gry jedyne w swoim rodzaju. No, fantastyczne gry.
Tak.
Jeśli ktoś nie grał w Metroidy na Wii, na GameCube i później na Wii, no to rzeczywiście ma dużo do nadrobienia, bo to jedna z najlepszych gier w swoim gatunku, więc bardzo na nowego Metroida czekam. Chciałbym, żeby zostało pokazane coś tej reedycji Final Fantasy VII, ale podejrzewam, że nic nie zobaczymy. Albo zobaczymy kolejny render, bo chodzą plotki, że gra w ogóle ma się pojawić dopiero w 2020 roku, więc jeszcze sporo. Może czekają z premierą na PlayStation 5, no bo przede wszystkim cały czas chodzą plotki, że będzie niedługo kolejna edycja konsoli, czyli PlayStation 5. I właśnie tak się zastanawiam, co sądzisz o tym? Bo moim zdaniem nie zobaczymy PlayStation 5 teraz, a jeśli zobaczymy, to będzie musiała być to maszyna, będzie musiała być to maszyna, która stanowi bardziej rozwinięcie czwórki niż zupełnie nową platformę. Bardziej bym obstawiał, że PlayStation pójdzie w stronę Xbox One X-a i zrobi mocniejsze jeszcze PlayStation, nie wiem, 4,5, może nazwą je 5.
Albo zrobią, wiesz, będzie, Pro, tylko wersja cicha, działać... nie? Na przykład nie, z pasywnym chłodzeniem i tak dalej. Cicha. I to już wystarczy ludziom, żeby oszaleli.
No, ja bym, gdyby było coś takiego, że wychodzi PlayStation 4 Pro Silent,
tak.
I rzeczywiście jest Silent, to kupuję od razu. No. Bo to, jak działa obecne PlayStation, to jest makabra. To jest jeden z powodów, dla którego rzadko PlayStation odpalam. Co jest na przykład...
Wiesz, szczególnie... no, słyszałem, że po prostu maszyniści, którzy przyjeżdżają koło twojego domu, proszą cię, żebyś zamykał okno, jak grasz w God of War, bo po prostu hałas im nie przeszkadza w pracy.
Ostatnio zacząłem grać też na PlayStation VR, odkurzyłem PlayStation VR i odpaliłem MOS. Przeuroczą grę, naprawdę świetną grę.
Jaką grę, przepraszam? MOS?
MOS, a to tak nie jak no. Mech.
A to porozmawiamy o niej... Tak. Jak chcesz, to możemy w sekcji, co ostatnio grałeś, a możesz teraz mi powiedzieć, bo ja nie mam pojęcia.
No to już mogę powiedzieć. To jest gra tylko na PlayStation VR. To jest gra, w której kierujemy małą myszką w imieniu Quill i musimy uratować zaginione, czy też upadłe królestwo myszek i ocalić się przed nadciągającą zagładą. I obserwujemy świat z perspektywy takiego niewidocznego ducha. Jesteśmy, jakby nie my jesteśmy bohaterem jest ta myszka Quill i my nią sterujemy. Natomiast nasze możliwości poruszania się w tym wirtualnym świecie są ograniczone do, nie wiem, oglądania, rozglądania się. Tak jak powiedzmy, że mówiłem o tym też w Grysławie, tak jakbyśmy byli takim niewidocznym Gulliverem, który widzi miasto Lilliputów i może zaglądać przez okienka, może tam patrzeć, co się dzieje w środku, obserwować sytuację, obserwować, co się dzieje. I my tak samo... Proszę?
Taki sim, tak?
Może nie sim, tylko chodzi mi o sam jakby sposób tak. przedstawienia akcji. Natomiast my normalnie tą myszką naszą kierujemy za pomocą joypada. Także nie można używać gałek tych wirtualnych, tylko joypada, ale to nie jest przeszkoda. I dodatkowo oprócz sterowania myszką, my możemy niektóre przedmioty w świecie poruszać taką naszą duchową mocą, wyciągając i przesuwając pad, nie gałki, tylko sam pad, ruszając padem w świecie. Możemy przesuwać przedmioty, możemy robić przejścia i tym podobne. I to wszystko jest określone fantastyczną, bardzo szczegółową grafiką na silniku Unreala. I my, kiedy gramy i obserwujemy świat i widzimy tą małą myszkę gdzieś tam pełzającą tuż przy nas, możemy zniżyć głowę i ją obserwować tak z bardzo bliska, możemy obserwować z daleka, możemy jakby zaglądać do myśli domków i patrzeć, co tam się dzieje. Naprawdę, jeśli chodzi o rozwiązania graficzne, to jest przecudowna gra. Jeśli chodzi o rozgrywkę, to jest bardzo fajna gra przygodowo-zręcznościowa. I wydaje mi się, że z tych gier, które widziałem to na PlayStation VR, to jedna z lepszych. I tylko problem jest taki, że kiedy odpalam MOSa i nie mam słuchawek, a nie lubię grać w gry na PlayStation VR na słuchawkach, bo od razu jakby cała ta konstrukcja, którą ma się na głowie, robi się jeszcze cięższa. Znaczy, te gogle nie są ciężkie, ale jak się do tego dorzuci jeszcze właśnie słuchawki, to wszystko robi takie jakby niezbyt wygodne wrażenie. Więc gram na normalnie dźwięku dochodzącym z głośników, tylko że dźwięk ten jest zagłuszany przez wyjące po prostu PlayStation, samo PlayStation. No tak. Wyje. Dosłownie w momencie, kiedy wyjdę z ekranu tytułowego, zaczyna się takie jakby rozkręcanie się wirnika helikoptera.
Słyszałem, że nawet PlayStation 4 nawet jak jest w uśpieniu, to wyje. Albo ściąga update'y.
Czasami tak jakby może nie wyje, tylko tak zawodzi delikatnie, jak ban się taka.
Może to jest jakiś taki dreamcatcher, albo coś, jakieś, to tak naprawdę, wiesz, jakąś aurę ochronną wytwarza, która zwalcza jakieś negatywne emocje, duchy wywala z pokoju, wiesz, dzięki właśnie tego na przykład nie masz komarów w pokoju. Nie wiesz o tym, może to być to. Jest to ciekawe.
Pewnie tak.
Ale właśnie, bo wspominałeś jakiś czas temu chyba na Facebooku, że Vive Pro masz, gogle.
Mam Vive Pro.
Lżejsze, lepsze, czy jeszcze nie przetestowałeś?
Powiem tak, rozpakowałem, założyłem na głowę, ale jeszcze nie podłączyłem kabelku, bo chciałem przejść od nowa całą tą procedurę przygotowania gogli, więc ściągnąłem nową wersję programu Vive, żeby mi przeleciał, przeanalizował komputer i okazuje się, że według tego komputera, że według tego programu ja mam za słaby komputer, czy konkretnie mam za słaby procesor, a mam procesor i7, 4 GHz, najmocniejszy jaki istnieje, w tej chwili dostępny chyba, i on jest za słaby.
A możesz to obejść w jakiś sposób, na przykład zignorować?
Tak, mogę kliknąć dalej, ale nie gwarantują, że programy będą działać, więc i tak się zastanawiam, czy jest rzeczywiście za słaby, czy po prostu nie ma go w zestawieniach tych, które...
Trzeba się dowiedzieć, co Gabe poleca, no nie wiesz, ile trzeba mieć tych 1080 i czy i9 już trzeba sobie kupować, bo chyba są.
No nie wiem, nie wiem. No. Ale mam nadzieję, że teraz w końcu, może w ten weekend podłączę te gogle, chociaż jest tak gorąco, bo nasi drodzy słuchacze może nie wiedzą, ale tam w Irlandii może jest chłodno, ale pod Wrocławiem, gdzie ja nagrywam, jest dzisiaj było 36 stopni.
Gejka sadzony się na kamieniach smaży, więc...
Tak. Jak się chodzi na asfalcie, po asfalcie na boso, to się zostawia kawałki skóry.
No więc jest tak gorąco, jak w Egipcie.
Jest bardzo gorąco i w taką temperaturę zakładanie gogli nie jest optymalną rozrywką, więc tego nie robię i gram w grę, gdzie mogę sobie, że tak powiem,
poczuć... Na świeżym powietrzu, na Switchu na przykład. O.
Na przykład. Na Switchu jest dużo fajnych gier.
A propos E3, na pewno nie mogę się doczekać, chociaż entuzjazm mi spadł poniżej zera, co pokażę, jeśli chodzi o Fallouta. Nie wiem, czy masz jakieś informacje tajne od Bethesdy?
Nie mam żadnych tajnych informacji od Bethesdy. Byłem bardzo zaskoczony, kiedy dowiedziałem się, że Fallout 76
100 tysięcy ludzi oglądali tą główkę Fallout Boya, tego, nawet ona się chyba nie kołysała. Tak. Pip-Boya. Tak, Fallout. I czekali na cokolwiek. Ja oczywiście włączyłem na sekundę, zobaczyłem, że ciągle leci to samo, sobie darowałem, mówię, poczekam, aż będzie. I niestety ten teaser, ta piękna piosenka, to taki opustoszały bunkier, krypta 76, nic mi nie mówi. Spekulacje oczywiście napędzają ten taki marketing szemrany, że ludzie ciągle o tym mówią, ale te informacje, które które się przebijają, do których chyba Kotaku dotarło między innymi, że to ma być gra typu Survivor. Ktoś jeszcze w ogóle się śmiał, że to może być, chociaż w to akad nie wierzę.
Battle Royale.
Battle Royale. Mówię, no ludzie, no. Ja w Falloutie nie kocham tego, że mogę zabijać, wiesz, wszystko jak popędzie, albo zbierać złom, co też jest oczywiście ciekawe, tylko ja uwielbiałem ten świat. Te postaci, te miejsca, to wszystko było niesamowite. I od pierwszej części no to mnie najbardziej trzymało w tym postapokaliptycznym świecie, a nie, że zaprezentują mi historię krypty 76, krypty, która jako pierwsza była otwarta, bo Fallout pierwszy tam otwarty został po 50 latach po wojnie atomowej, a 76 krypta po 20. No mówię, no ludzie, no i co to będzie ciekawego? No i dobra. Ale mówię, bardzo lubię Fallouta i nawet mimo, że Fallout 3 czy nawet Fallout 4 to nie były te Fallouty, na które czekałem, to jednak z czasem polubiłem je. W tym sensie, że przestałem przeszkadzać. Oczywiście jestem ortodoksyjnym fanem jedynki.
Przestałem przeszkadzać, czyli je polubiłem.
Nie, no bo tak trochę taki, wiesz, no trochę sztokholski, no nie? Nie, wiesz, no nie masz co innego, grasz ciągle w ten, to czujesz się takim trochę zakładnikiem tych gier i w końcu zaczynasz je lubić. Bo ja bardzo kompulsywnie grałem i w trójkę, i w czwórkę. To było tak, że po prostu jeszcze przy trójce to były czasy, kiedy wiesz, nie było tak dużej rodziny, że się tak wyrażę, więc było dużo więcej czasu. I mogłem praktycznie cały mój wolny czas właśnie spędzać na pustkowiach, nie? W Wastelandzie. A tutaj, no nie wiem, no chciałbym tak naprawdę właśnie tak jak wiele osób, żeby Obsidian stworzył kolejną część Fallouta, tak było z Falloutem New Vegas, no ale to się nie wydarzy, to na 100% wiemy. I już z dwojga z tego już wolałbym widzieć Fallouta 5, nie? Czyli znowu coś w otwartym świecie, znowu jakąś taką przygodę, no ale... No nie wiem, co o tym myśleć. No, ciebie, Ryszardzie, rusza w ogóle cokolwiek, jeśli chodzi o tego Fallouta 76?
Fallout mnie przestał w ogóle ruszać po jakiś czas temu. W czwórkę w ogóle nie grałem nawet.
Zaraz po Tactics.
W zasadzie, nie no, w trójkę jeszcze grałem i bardzo mi się podobał New Vegas. Bardzo mi się podobał. W New Vegas grałem bardzo dużo. No, wiele godzin w New Vegas spędziłem. To była naprawdę dobra gra, ale czwórka... W ogóle mnie nie ruszyło. Podejrzewam jeszcze, że będzie ogłoszone na E3, że trójka zostanie wznowiona. Będzie jakaś wersja Anniversary. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby była też wersja na Switcha. To by miało sens.
Tak.
I to całkiem dużo.
No potem jak oni pokazali, że Skyrim chodzi i całkiem nieźle wygląda. Wiesz, jakby ten kompromis, na który musieli iść, jeśli chodzi o pewne ustawienia graficzne, nie jest jakiś taki, wiesz, straszny i spokojnie Fallout 3 mógłby na Switchu się pojawić.
Tak samo podejrzewam, że pojawi się gra, która też ma mieć swoją część trzecią, mam nadzieję w miarę niedługo, czyli Borderlands. Mhm. I ponoć ma być remaster jedynki i też nie zdziwiłbym się, gdyby...
Na Switchu?
Gdyby się pojawił Borderlands na Switchu. Skoro, wiesz, pojawił się Borderlands 2 na Wicie, to zdecydowanie na Switchu może się pojawić, bo Switch jest znacznie...
No właśnie, bo jednak na Wicie to była taka wersja, która no, trochę jej się za tą wydajność dostało. Nie można było powiedzieć, że to był jakiś najlepszy port na świecie, ale no próbowali.
Nie, natomiast Switch jest znacznie mocniejszy, jakby nie było od Wity, więc jest duża szansa na to, że gdyby Borderlands się pojawiło, to na Switchu dobrze by działało. Zresztą to jest taka gra, która świetnie by się na Switchu sprawdziła, bo to jest gra kooperacyjna i na przykład na podzielonym ekranie można by grać taki kanapowy koop, tak?
Tylko wtedy by trzeba mieć jednak cztery Joy-Cony, nie? Bo chyba tak na połowce by się nie grało. Chociaż może by się coś udało.
Trudno powiedzieć, wiesz, pamiętaj na przykład, że celowanie można łatwo załatwić za pomocą żyroskopów. Sterowanie, no. Takie sterowanie jest w Splatoonie i osoby, które twierdzą, że Fortnite się pojawi na Switcha, chciałyby też, żeby takie sterowanie, może nie sterowanie, a celowanie takie pojawiło się także w Fortnite, bo to jest, jak się już opanuje ten rodzaj sterowania, gdzie ruchami, tak, padem sterujemy celownikiem, to jest to znacznie szybsze i wygodniejsze i bardziej dokładne.
Takie fajne, klimatyczne. Ja uwielbiałem to właśnie tak na przykład strzelałem w Uncharted na Wicie. Właśnie w ten sposób. No. I to była jedna z takich fajnych rzeczy, które doszedłem do wniosku, tylko że nie da się wtedy w autobusie grać. bo co ci autobusem gdzieś przekręci, potrzęsie i tak dalej, to ci kamera coś nie lata. Nie?
No pewnie tak, ale wiesz, to i tak to jest na przykład taki Fortnite, to jest gra, która wymaga połączenia do sieci, a Switch nie ma przecież gniazda na SIM, więc nie można go tak w pełni przenosić, żeby być cały czas podłączonym do sieci, chyba że masz jakiś modem.
No i tak, żeby grać w Fortnite'a, musisz mieć telefon. Znaczy, przepraszam, żeby mieć... Chociaż nie wiem, czy w Fortnite'cie ktoś używa tak, jak samemu gra komunikacji głosową, ale...
Znaczy, ja dużo bardzo gram Fortnite'a i no, w grze solowej w ogóle komunikacji głosowej nie trzeba używać, a nawet jak grasz w oddziałach, to rzadko kto, zwłaszcza jak się okazuje, że w twoim oddziale na przykład trzech graczy na czterech ma 11 lat średnio i słyszysz te mało
przedmutacyjne głosy, tak.
Przedmutacyjne głosy, które mówią ci, co masz robić, więc najczęściej wtedy wyciszam.
No to jest... No, ja bardzo chciałbym też jednak, bo mimo tych fantastycznych odgrzewanych kotlecików, pysznych kotlecików, no nie, i ten, to ja bym jednak chciał też zobaczyć coś nowego, takiego z dużą pompą, niekoniecznie też od Nintendo, bo wiadomo, że Nintendo będzie proponowało swoje gry. Ja bardzo się cieszę, że na przykład wychodzi ta kolekcja Street Fighter raz jakoś na dniach, nie? Ona chyba pod koniec czerwca.
Już wyszła.
Nie? Tak? Myślałem, że pod koniec czerwca.
Już nie, ona już jest dostępna w sklepie Nintendo za...
Drogie, 45 euro.
Jest drogie jak strasznie drogie jest. No, jakoś przerażająco. Ale mam tutaj Switcha pod ręką i niech włączę sobie Nintendo eShop. Przy okazji ściągnąłem demo Sushi Strikers i powiem ci, że tak zakręconej gry, jeśli chodzi o fabułę, bo nigdy nie widziałem. To jest surrealizm najwyższego stopnia. A już mówię, ile kosztuje, o ludzie, ile tych gier się pojawia co chwilę na tego Switcha, po prostu to jest niewiarygodne, dzień minął, a już 10 kolejnych gier.
To jest, zalewają to jest jak z prędkością
mnóstwo jest gier, wiesz, bo świetnie się to sprzedaje, no. Zaraz, gdzie jesteś, drogi Pixel Junk Monster, to nie, o jest, 209 zł kosztuje, Street Fighter 30th Anniversary Collection.
209 zł?
To przecież... 209 zł. I 12 Arcade Classics in One Collection.
To już wolę sobie odpalić mojego Street Fightera 3 Third Strike, czy First Strike, nie wspomniałem to dokładnie,
Ale jest też pierwszy Street Fighter tutaj. Jest pierwszy Street Fighter.
No wszystkie są, oprócz czwartego i późniejszych. No.
Wow, a w pierwszego grałem na ZX Spectrum, pamiętam.
To była maszyna.
To była maszyna. I te, właśnie, będą dwie osoby związane ze ZX Spectrum na Pixel Heaven. Będzie Clive Townsend, który opracował, zaprogramował i wymyślił grę Saboteur. Będzie Jim Bagley, który pracuje teraz przy ZX Spectrum Next, więc będzie można zadać panom od ZX Spectrum.
Ale żadnego prototypa Nexta nie będzie chyba.
Nie wiem, ja bym chciał, wiesz, ja wsparłem na Kickstarterze, obserwuję, co się dzieje. Był tam problem z wytwórcą plastikowych obudów, ale znaleźli zastępczego producenta i w tej chwili trwają prace nad tymi obudowami. Natomiast te osoby, które zamówiły tylko płyty główne, już dostały je i pracują na nich. Także to nie jest tak, że to jest jakiś projekt wydmuszka i albo zmyłka, czy też oszustwo.
Nie.
Tam wszystko postępuje, tylko trafiają na problemy różnej natury, czy to technicznej, czy to niekompetencji niektórych osób, czy też właśnie na przykład w przypadku obudów to firma im się wycofała. Jakby najpierw przyjęła zamówienia, później się wycofała i musieli na gwałt szukać jakiegoś nowego podwykonawcy.
No ale
ten Street Fighter, no kurczę, ja lubię Street Fighter, ale żeby grać Street Fightera, to no nie wiem, czy akurat Switch jest najlepszą platformą do grania, bo jednak ten joystick specjalny...
Ja mogę powiedzieć coś, co jest bardzo niepopularne, ale ja na przykład grając Street Fightera zawsze wolałem gałki analogowe, bo mi się tam wszystkie te firebole i tak dalej lepiej wykręcało niż na krzyżakach. Poza tym na PlayStation 3 od tego krzyżaka zawsze mnie kciuk bolał, że odciski mi się robiły. Więc ja tam nie widzę takiego dużego problemu. Ja się bardzo właśnie cieszę, że wiesz, na takim małym dżinkonie, bo ja uwielbiam te gry na Switchu, które pozwalają ci właśnie grać na split screenie przy wykorzystaniu pojedynczego dżinkona.
No takich gier jest całkiem sporo.
No właśnie.
Sporo jest tych gier.
Na przykład
wiesz,
Rocket,
są takie gry, które możesz grać w dwie osoby na jednym ekranie, no jak chociażby, nie wiem, no, z dużych takich to FIFA, tak?
Tak.
Możesz grać sobie, jest Puyo Puyo Tetris, jest bardzo fajny, jest świetny wręcz na dwie osoby Puyo Puyo Tetris. Jest właśnie przeglądam, no jest Rocket League. No,
Rocket League można na cztery osoby grać. No. Chyba
jest Bomberman kapitalny.
chyba na dwie, a na ekranie można na cztery. Tak mi się wydaje, ale chociaż...
Jest Bomberman, jest Death Squared. Nie wiem, czy grałeś w Death Squared. Ale to jest świetna gra kooperacyjna. Naprawdę. No to... Ja w ogóle Switcha swojego oczywiście biorę. Więc będzie,
ale nie będzie ci potrzebny, Ryszardzie. Szkoda w ogóle, żebyś się...
I tak go biorę, no. I tak go biorę. Wiesz, muszę grać w Yoku Island Express. Mm-hmm. Gra roku dla mnie. Yoku to gra roku.
I tak jeszcze jedna rzecz, która już też została pokazana na takiej bardzo ciekawej... ciężko powiedzieć, to był talk show bardziej niż konferencja, w porównaniu na przykład do Black Ops 4, czyli Battlefield V, albo 5, albo V for Victory. I rozumiem, Ryszardzie, że nie widziałeś...
Nie, nie widziałem. To
ominęły cię i kontrowersje i wszystko i w ogóle... więc nie, ale powiem ci tak, że w ogóle bardzo fajnie, sympatycznie to wyszło. Oczywiście rozbrajający był prowadzący Trevor Noah, dlatego że znaczy on tam dużo rzeczy tak wiesz czytał, które musiał jakby zakomunikować. Były to takie punkty, które trzeba podkreślić, jeśli chodzi o grę, że będzie to, będzie tamto, że on jest w ogóle graczem i tak dalej, ale bardzo mi się podobało, jak on prowadził rozmowę właśnie z trzema panami, których imię nie pamiętam, ale to był Lars Urlich i ktoś tam jeszcze, takie szwedzkie raczej nazwiska i imiona.
Więc... A Lars Urlich z Metaliki?
Nie, no ja sobie tak śmieję się, tak wiesz, no, ale Lars był jakiś tam, ale Urlich pewnie nie. Ale bardzo ciekawych rzeczy można było się dowiedzieć, chociaż samej rozgrywki tak naprawdę nie pokazano. Pokazano tylko ten taki zwiastun, który trwa ponad 2 minuty. I on jest bardzo fajny, bardzo dynamiczny, ale... On bardziej przypomina właśnie taką... I mi to w ogóle nie przeszkadza. Ja nawet się cieszę trochę z tego. Akcja, która jest osadzona powiedzmy częściowo w tym samym czasie, w podobnych realiach II wojna światowa, ale pod wieloma względami to jest taki bardziej dieselpunk, nie? Bo tam masz bohaterkę, która ma protezę ręki. Oczywiście ona nie rusza nią palcami jak Terminator, prawda? Arnold Schwarzenegger w Terminatorze, tak, że tam wszystkie palce, tylko ma takie dwa haki, no ale one pozwalają jej na przykład trzymać broń. Całkiem swobodny karabin i no takie ciekawe rzeczy, ale no niesamowicie ciekawie to wygląda. Zresztą w ogóle zwiastun mi się wydaje, że jak ktoś ma telewizor albo coś, wiesz, tą opcją HDR, tak, no to już musiało wyglądać, bo tak cukierkowo to wygląda. Te 60 klatek, które wypływa z ekranu, bo na YouTubie oczywiście jest ta opcja, że możesz sobie w 4K i w 60 klatkach obejrzeć to. No, fantastycznie to wygląda. Bardzo dynamicznie. Mało realistycznie, dlatego że żeby gra była dodatkowo ciekawa i to właśnie też podkreślono w tych rozmowach, no będzie taki dosyć duży, bardzo rozbudowany, oczywiście nie wiem czy pod mikropłatności, bo tego dokładnie nie powiedziano. Powiedziano tylko, że nie będzie żadnych tych premium passów, że chyba nie będzie żadnych płatnych map, że to chyba wszystko będzie jednak stopniowo dodawane. Wydaje mi się, że zastosują taki model jak w Overwatch. Czy w ogóle w większości gier, że masz te sezony, w których się dodaje nowe rzeczy, dlatego że chcą graczy przyciągnąć, żeby zostali przy grze, a nie tylko zagrali, kupili i odeszli, tylko cały czas tam się dzieje. Oczywiście muszą na czymś zarabiać i mi się wydaje, że to będą jakieś kosmetyczne rzeczy, że będziesz mógł sobie skórki do broni kupować, kurtki jakieś, bo tam w ogóle jak patrzyłeś na tych żołnierzy, to nie wyglądali jak żołnierze z II wojny światowej, tylko jak ewentualnie z wojny, II wojny światowej okiem nie wiem, Tarantino, nie? Jak w Bękartach wojny. Wiesz, jakieś skóry, kurtki skórzane z jakimiś no, nadrukami, jakieś haftowane, jakieś czaszki i tak dalej. No wszystko to wyglądało. Jakieś malowania na twarzy, irokezy, no badas, jak oni się wyrażyli, no nie? Nawet Trevor się no śmiał, że wiadomo, że najważniejsze na wojnie jest to, każdy, kto był na wojnie, wie, że najważniejsze jest po prostu, żeby wyglądać jak badas, nie? To jest najważniejsze w wojnie. No tam podkreślili jeszcze chyba, że będzie w ogóle kooperacja o 4 osoby. To mi się bardzo podoba, bo mam nadzieję, że to będą jakieś takie osobne misje, a nie znowu te war stories, bo nie wiem, czy grałeś w pierwszego Battlefielda, ale tam nie było kampanii, tylko po prostu były bo chyba 6 historii, się nie mylę, i każda ta historia to no była ciekawa, ale to było takie coś w rodzaju takiego krótkiego opowiadania z akcją toczącą się na jednej z tych multiplayerowych map, no nie? I żeby jakby to wykorzystać, czyli przygotowali bardzo ładnie filmy przewnikowe wprowadzające, a później sama rozgrywka to już to był taki zapychasz, nie? Takie mięso, strzelasz i później konkluzja i to wszystko, i później możesz przejść do następnej historii wojennej, też ciekawej, bo to były naprawdę ciekawe historie, ale one moim zdaniem nigdy nie będą miały takiego wydźwięku i kalibru jak pełnowymiarowa, stworzona, dłuższa taka kampania fabularna z jakąś taką głębszą historią, z jedną postacią, albo tam powiedzmy z kilkoma, ale jednak postacią, która przechodzi przez całą tę grę, jakby wiesz, dochodzi do jakiejś, nie wiem, ewolucji w bohaterze i tak dalej, co jest ważne na przykład w dramacie. Więc naprawdę super to wygląda i ja nie mogę się doczekać, aż coś pokażę. I muszę przyznać, że nawet taka forma talk show większa na mnie zrobiła wrażenie niż to, co było właśnie z Black Ops 4, bo tam Black Ops 4, o ile sama rozgrywka dosyć ciekawie wyglądała, to postawili na coś, co absolutnie mnie w Black Opsach, w ogóle w serii Call of Duty nie interesuje, czyli na te wszystkie tryby z zombiakami. I to jest to jest smutne trochę, no ale...
No wiesz, widocznie cieszą się największą popularnością. Skoro tak bardzo eksploatują te tryby akurat,
tak,
to widocznie ludzie chcą w nie grać. No. Tak. I tyle.
Tak. To jeszcze do E3 i przed, i po będzie okazja wrócić, Ryszardzie, więc pozwól, że...
No tak, to jeśli można, to tak zapowiem, że ja już pozwoliłem sobie Damiana zaprosić w następnym odcinku Grysława, który pojawi się 8 czerwca. Akurat wtedy my będziemy na Pixel Heaven, ale już zaprosiłem Damiana, żebyśmy przedtem nagrali coś i pewnie będziemy trochę o E3, chyba głównie nawet o E3 mówić.
Więc może do tego czasu wyjdzie więcej takich właśnie, wycieknie tych
przecieków,
więcej gier.
Tak,
i ta liczba tych gier, które mają szansę, znaczy oczywiście nigdy nie poznamy zwycięstwa aż do tej ostatniej gry, która nie wycieknie. Tak, ale będziemy wiedzieli, co się dzieje, więc zawsze mi się właśnie podoba to taka zabawa, że ktoś gdzieś jakiś dokument sfotografuje, ktoś gdzieś właśnie jakąś naklejkę zobaczy z jakimś napisem, coś ktoś tam niby wypuści, bo wiesz, mi się wydaje, że większość takich wycieków to jest jednak w pełni kontrolowana. No gdzieś ktoś by znalazł, no chyba, że no jest tak, breloczek, no nie, z napisem Odyssey.
No ale pamiętasz, jaka była sytuacja z tym Tomb Raiderem, który tak naprawdę został miesiąc temu zapowiedziany, a wyciekł ponad rok temu, kiedy jakiś pan zrobił jednemu z ludzi z marketingu Square Enix zdjęcie jego laptopa w metrze, którym był, i na tym laptopie były materiały właśnie z Shadow of the Tomb Raider.
Więc... Trzeba by jakieś w ogóle CV-ki przeszukać ludzi, którzy pracują, jakichś programistów, twórców, designerów, którzy pracują w branży gier i zobaczyć, przy jakich grach pracowali, które jeszcze się nie pojawiły, a są to mocne tytuły. Tak?
Ale tak często się dzieje, że gry wyciekają przez to, że ktoś zaktualizował swój profil na LinkedInie i widać, że pojawia się jakaś nowa gra, czy też zapowiedź kolejnego tytułu.
No, zobaczymy. Ja liczę na to, że przynajmniej kilka tytułów absolutnie uda się tak wyciągnąć jak królika z kapelusza, że będziemy zaskoczeni, bo to jest najprzyjemniejsze w tym wszystkim. I zwykle to później się ogranicza, że na samych tych wielkich konferencjach tego zaskoczenia jest niewiele, ale na właśnie, jak to się mówi, że na głównej hali wystawowej, jak będą dobrzy dziennikarze, to wyłapią parę perełek, które uda się, mam nadzieję, później rozpromować, bo na tym właśnie, mam nadzieję, też E3 polega, tak, żeby nie tylko dać pole do popisu tym wielkim, ale też tym mniejszym trochę dać się jakoś, nie wiem, jak to powiedzieć, brzydko to zabrzmi, ale sprzedać, tak, żeby trafić do ewentualnego wydawcy.
Jasne. No,
chociaż rzeczywiście to się zmieniła rola E3 przez lata, bo teraz jakby nie trzeba mieć tego dystrybutora, tego wydawcy, bo w dobie
może
internetu, tak, ten self-publishing to nie tylko książki i tak dalej, ale też właśnie gry przede wszystkim.
Mnie bardzo ciekawi, ile razy na konferencji Xboxa usłyszymy słowo exclusive, bo przy każdej grze pewnie będzie się pojawiać, tylko będzie albo time exclusive,
będzie
albo...
Game Pass exclusive, Xbox albo, Live albo... and Game Pass exclusive.
Albo oprócz time exclusive będzie... One mode exclusive. No po prostu, bo wiadomo, że na Xboxa nie wychodzą żadne gry na wyłączność, ale muszą jakoś podkreślić, że gry na wyłączność wychodzą, bo z tego kłamią. No.
PGR1 i PGR2 z Xboxa oryginalnego w zeszłej kompatybilności.
To bardzo możliwe, że będzie, ale wiesz, czego bym się ucieszył? Ucieszyłbym się z porządnego Fable'a kolejnego. Jak ja bym się ucieszył, jakby Fable 4 powstał, ojej.
No ale to już chyba Lionhead to już chyba jest bez head, nie?
No bez head, tak, Lionhead, ale nie, gdyby to Rare przejęło.
Strzeszyli, ktoś mówi, znaleźliśmy asety tego Fable Legends, czy Legends of Fable, nie wiem.
No ale ty wiesz, to gra, która została ledwie rok temu zabita, więc tam pewnie bardzo dużo
ona
jest.
Ona była na Kinecta, nie? Zdaje się, prawda?
Nie, to była gra, która miała być i na PC, i na Xboxa i to była gra, w której mogliśmy w trybie współpracy walczyć z różnymi potworkami.
A właśnie, bo wiem, że była jakaś taka gra właśnie w uniwersum Fable, gdzie chyba się było woźnicą albo coś na stylu i
tak,
Kinectem
tak,
się
tak, sterował. To było Fable Journey.
Journey właśnie, tak, tak, tak. No ja żałuję w ogóle, chociaż ja oczywiście przejrzałem ten szwindel Microsoftu z projektem Natal jeszcze wtedy i później z Kinectem, że po prostu oni obiecywali czegoś, czego nie mogli dostarczyć, bo przynajmniej nie za te pieniądze, które po prostu ludzie chcieliby kupić te Kinecty. Chociaż teraz Kinecta możesz za 5 zł kupić, bo ludzie się pozbywają. Ale pamiętasz Milo? Pamiętasz to, jak Peter Molyneux podał kartkę temu chłopcu wirtualnemu, który tak. Oczywiście nie rozumiał go, nie rozumiał go, ale on szczytywał emocje. Oprócz tego szczytywał tak. Z kartki, co było narysowane, kartka, ta kartka się pojawiła i tak dalej. No. Wiesz, i dla mnie to jest kwintesencja TEDxa w ogóle. To jest dla mnie kwintesencja TEDxa, no nie? Że to jest takie sprzedawanie ludzi właśnie niesamowitości, no nie? Oczywiście, ja oczywiście tak trochę żartuję, nie? Uwielbiam TEDxa, nie? Żeby nie było, że ktoś mi tam powie, że jestem jakiś taki ten. Ale to po prostu było tak grubymi nićmi szyte, ale tak niesamowite też. Ja pamiętam, że przecież żeśmy się zastanawiali, czy na tym Kinectie będziemy można grać w StarCrafta, używając ruchów, kontroli ruchowych, jak tak. Tom Cruise używał w Raporcie Mniejszości. Wiesz, tutaj przerzucał te ekrany, machał tymi, wiesz, tu powiększenie, enhance, tu.
To było a później super. Się okazało, że Kinect z trudem rozpoznawał, która ręka jest lewa, a która prawa.
Tak, no niestety wiele rzeczy próbują, jeśli chodzi o kontrolery i oczywiście taką firmą czołową jest Nintendo w tym zakresie, jeśli chodzi o, wiesz, próbę wyjścia z tego getta, tych padów takich tradycyjnych z dwoma gałkami analogowymi, ale to jest najbardziej taki responsywny, wygodny, do którego się ludzie przyzwyczaili kontroler i nawet ten Steam kontroler, który ma te heptyczne, dotykowe, nic chyba nie zawojował, nie? Że to jest
no,
fajnie mieć takiego
gadżeta. Moim zdaniem to jest bardzo, bardzo fajna konstrukcja, która przy odpowiednim jakby zaprogramowaniu, bo użytkownicy mogą sami jakby programować funkcję tego kontrolera, to w niektórych grach się znakomicie sprawdza. Ja sporo grałem na tym kontrolerze i nadal jeśli gram na PC-cie w niektóre gry, to używam Steam kontrolera, bo moim zdaniem to jest dobra konstrukcja, ale jeszcze mogłaby być lepsza. Tak bym to powiedział. To jest jakby konstrukcja rozwojowa, ale wydaje mi się, że Valve porzuciło chyba wszystkie plany dalszego rozwoju tej technologii. Tak. Teraz Valve skupia się chyba tylko na goglach i jeśli chodzi o sprzęt oczywiście.
Ja myślałem w ogóle, żeby na te gogle powstał Steel Battalion 3. W ogóle z połączeniem właśnie właśnie na Vive, gdzie masz taki dosyć dobrze ruchowo rozplanowany, ten system właśnie tego wykrywania tych twoich ruchów i położenia w przestrzeni i tak dalej. Naprawdę chciałbym, żeby Steel Battalion 3.
Ja najbardziej czekam, jeśli chodzi o wirtualną rzeczywistość, to na odcięcie kabli, czyli na ten moduł do Vive'a, który pozwoli na poruszanie się bez okablowania i bez tej
będzie
smyczy,
bajka.
Którą
będzie
jest...
bajka.
No to będzie rewelacja, no to będzie absolutna rewelacja. W połączeniu z tymi nowymi goglami możliwość gry bez okablowania i w zasadzie hasania sobie po pokoju bez żadnych przeszkód, to będzie fantastyczne, fantastyczne doznanie. Chyba w sierpniu ma wyjść ten moduł, więc już całkiem niedługo. Od razu go kupuję, jak tylko będzie. No chyba, że będzie jakoś kosmicznie drogi, co też jest niestety możliwe, ale jeśli nie będzie kosmicznie drogi, jeśli będzie drogi, to go kupuję. Bo to jest moim zdaniem jeden z elementów, który najbardziej...
Ogranicza trochę, tak, nie?
Ogranicza.
I jest wygodny. Quality of life upada przy tym.
Tak, jest jeszcze parę rzeczy, jeśli chodzi o właśnie wirtualną rzeczywistość i jej dostępność dla mas. Dużo dobrego PlayStation VR zrobił, jeśli chodzi o jakby konfigurację całości, ale tak naprawdę wydaje mi się, że dobrze było, gdyby jakaś firma podeszła do całego problemu konfiguracji i pierwszego włączenia i założenia tego, tak jak Apple podchodzi do użytkowników, nie wiem, swoich telefonów czy dodatkowych rzeczy do tychże telefonów. Niedawno kupiłem słuchawki AirPods, i to jest po prostu bajka, jak to się prosto wszystko synchronizuje. Otwierasz klapkę słuchawek, bo słuchawki są w takim jakby...
pojemniczku, tak, chyba się też ładują.
W pojemniczku, w takie, tak, otwierasz klapkę, pach i jesteś zsynchronizowany. I to wszystko, nic nie musisz robić, po prostu, wiesz, działa, po prostu
znaczy, no,
działa.
Apple właśnie też prowadził bardzo ciekawe, jak ktoś na przykład, często przynajmniej, raz w roku na przykład zmienia telefony od Apple, to z tym oprogramowaniem w ogóle backup jest śmiesznie prosty. Gdzieś tam przykładasz te telefony do siebie, czy tam jakieś jedno zdjęcie drugiemu robi, cyk, i później...
Tak, tak.
Z bajka. No to są fajne rzeczy. To jest jakby dobry kierunek właśnie, jeśli chodzi o ten, żeby ograniczyć ten niepotrzebny te fusy tego wszystkiego, wiesz, żeby zostawić samą tą herbatę, no nie? Żeby tak. Się tak wyrażę. No, stużyczkę. Właśnie, Ryszardzie, w co ostatnio grywasz? Bo powiedziałeś, że grasz w Yolo, jakąś grę na Switcha i na Yoku. Xboxa Yoko, która jest podobno najlepszą grą tego roku.
Yoku. Tak, Yoku najlepszą grą tego roku. Oczywiście God of War jest najlepszą dużą grą tego roku.
To jest najgłośniejsza gra. God of War to jest najgłośniejsza gra.
Ale God of War jest naprawdę świetną grą. Jejku,
no tak, ale to jest najgłośniejsza gra. W sensie, wiesz, tak. Na najgłośniejszą konsolę.
Natomiast Yoku to może w ograniczonym zakresie troszkę nagłośnimy, bo to jest tak przecudna gra i tak fajna i tak urocza i tak stanowiąca naprawdę spore wyzwanie i będąca czymś zupełnie nowym, bo to jest połączenie platformówki i pinbola. Czyli masz fabularnego pinbola tak naprawdę. I się to ja się zastanawiałem, jak to może się sprawdzać, bo już zwiastuny pierwsze pojawiły się rok temu i gra miała pojawić się, ona miała w ogóle z tego, co czytałem, pierwotnie najpierw miała wyjść na Switcha głównie, a później na pozostałe konsole, wyszła na wszystkie konsole jednocześnie. Wygląda, kupiłem ją i na Switchu, i na Xboxie. Wygląda tak samo i tu, i tu. Mm-hmm. Tak samo uroczo.
No to pokazuje, jakie Xbox ma słabe bechy.
Tak, Xbox One X.
Dokładnie.
Nie, bo to,
jedna różnica jest, że 4K.
No tak, na pewno wyższa rozdzielczość, ale tak naprawdę w tej grze tego nie widać. Szczerze powiedziawszy, ja ogólnie mam problem, jak oglądam czasami Digital Foundry i oni mi pokazują, widzicie, tutaj jest rozdzielczość o tam 10% mniejsza niż w poprzedniej scenie, to ja tak, okej, okay, super, bardzo lubię was chłopaki oglądać.
Ja zastanawiam się, czy oni, wiesz, jak robią na przykład, tego, jak oni liczą tą rozdzielczość, bo wiesz, oni są tacy dokładnie, wiem, że o, tutaj jest dynamiczna rozdzielczość i tu spadło z 1080p tak na 976. I zastanawiam się, czy oni wtedy robią stop klatkę i tam jest ktoś, kto po prostu liczy te piksele ręcznie. Czy po prostu jest jakiś automat, bo oni czasami nie wiem, czy widziałeś, jak oni robią na przykład materiały retro poświęcone, to oni, nie wiem, czy to jest kwestia, czy oni na jakiejś emulacji puszczają te gry i tak dalej, że oni potrafią pewne rzeczy tak jakby izolować, nie? Jeśli chodzi o grafikę. Także na przykład pokażą ci jakiś szkielet, jakiejś mapy.
To na emulacji, to oczywiście jest na emulacji, tak.
Fantastyczna
rzecz. Ale John Linneman, który jest głównie odpowiedzialny za Digital Foundry Retro, no to jest wyjątkowy spec i gdzieś czytałem z nim wywiad, że on już w ogóle od najmłodszych lat był nazywany ludzkim frapsem, że jest w stanie zobaczyć spadki klatek, które w większości ludziom...
On ma taki tik nerwowy, wiesz, jak oni robią te fale, takie tam, że tam jest czasami ten czas, nie? Że to jest bardzo ciekawe, bo animacja może być płynna, ale to jest tak jakby, jest ten nie wiem, jak to nazywają, to opóźnienie, jeśli chodzi o wyświetlenie klatki, które nie wynika z płynności, a nie ma z czegoś innego. Ja zapomniałem, jak to się nazywa. I on po prostu ma taki tik, że jak tylko to spada gdzieś tam ten, to on to widzi. Więc to jest ten.
Coś takiego było w edycji Mario Kart na Wii U. Mhm. Tam w niektórych momentach gra, która cały czas wyświetlała 60 klatek, w niektórych momentach spadała do 59.
I masakra, dla kogoś wrażliwego na coś takiego to
dla
jest...
kogoś, i ponoć to robiło nie. Dużą różnicę.
Ci, co mają te coś tam, łamie ich w krzyżu, jak jest pogoda i tak dalej, to właśnie coś takiego jest. 50 lat, o Jezus Maria.
Nie przeżyję, nie przeżyję.
Ale ślicznie, bo teraz sobie puściłem w tle w ogóle, jak to Yoku's Island Express wygląda. I to faktycznie wygląda właśnie taki... Trochę mi to przypomina oczywiście, bo to jest taka kulka i tak dalej, wiesz. I oczywiście graficznie to jest dużo bardziej rozbudowana, dużo piękniejsza, dokładniejsza, mocniejsza głowa, ale trochę mi to przypomina Locoroco, nie wiem, czy pamiętasz.
A, nie, to nie jest Locoroco, nie. Ale powiem ci, że bardziej mi graficznie przypomina Ori and the Blind Forest.
A to tak, bo jest tak rysowany właśnie ten, chociaż tak pewnie Ori and the Blind Forest chyba ma wśród ładniejszą grafikę, nie?
Znaczy, jakby ma bardziej szczegółową, wydaje mi się. Tu jest jakby więcej pasteli tak. I takich rozmazanych kształtów, a w Ori to wszystko jest bardzo taką dokładną kreską rysowane, ale ogólnie styl graficzny jest dosyć podobny, przy czym właśnie Ori jest też bardziej, jakby to powiedzieć, ponury. O. Tutaj mamy wesołe, optymistyczne
Hello
i
Kitty,
radosne
tak.
Barwy.
A my w ogóle jakąś rzadkę, jaką się poruszamy? Czy ten
nie, my się, proszę pana, poruszamy, ja pierwotnie myślałem, że to jest mrówka, ale
ona pcha kuleczkę taką, nie?
Ale później, że to jest żuczek. A jaki żuczek pcha kuleczkę? Jaki żuczek pcha kuleczkę i co to jest za kuleczka? Pan wie?
No nie, chyba nie zgadnę.
No żuk gnojarz, proszę pana. Czyli ten żuk ma na nitce swoją kupę.
Wow. Ale nie, ale fajnie to wygląda, bo to rzeczywiście jest tak, że do tej kuli od flipera, że tak się wyrażę, takiej kuli bilardowej nie ma wyglądającej, jest przywiązany właśnie ten żuczek.
Żuczek.
I jak ona wtedy się odbija, jedną to się ta linka rozciąga. I to, tak. Ale bardzo sympatycznie wygląda, bardzo... bardzo słodka gra.
Cała wyspa jest jednym wielkim fliperem. Mhm. W niektórych miejscach są właśnie te łapki odbijające, dzięki którym nasz żuczek może wejść na nowe miejsca. I pojawiają się też takie jakby areny bardziej fliperowe, gdzie mamy do wykonania jakieś zadanie, czy to pokonanie jakichś przeciwników, czy to tworzenie sobie przejścia. I to wszystko jest powiązane bardzo fajną historią i mnóstwem zadań pobocznych. No i gra jest, no i w zasadzie od 2 dni nie grałem, znaczy już skończyłem, bo tą główną oś mogę kontynuować rozgrywkę i będę chciał wszystkie tajemnice wyspy poznać, bo jeszcze sporo się przede mną kryje. Są jeszcze skrzynie, których nie znalazłem, są jeszcze przejścia, których nie odkryłem. I będę chciał to wszystko znaleźć, bo no, to jest gra po prostu przeurocza. Już sam fakt, że kupiłem ją dwukrotnie, tak? Bo kupiłem ją najpierw na Switcha, a później na Xboxie, żeby móc osiągnięcia zdobywać. No, już sam ten fakt pokazuje, że gra bardzo przypadła mi do gustu, no bo to jest takie, dla mnie to jest taka podróż w lata młodości, kiedy, nie wiem, trochę mi się ta gra kojarzy z Super Frogiem, ale nie dlatego, że to jest podobna, jeśli chodzi o rozgrywkę, tylko jakby kiedy po raz pierwszy odpaliłem Super Froga, byłem tak samo radośnie nastawiony i tak samo, że tak powiem, się cieszyłem, tak samo rozgrywka mi sprawiała przyjemność, co teraz w Yoku Island Express. Też w Super Frogu znajdywałem co chwilę jakieś tajne przejścia, też zbierałem owoce, tutaj też się zbiera owoce, też jakby grałem, dopóki nie skończyłem, i w Yoku Island Express tak samo. Chociaż jakby mechanicznie są to zupełnie różne gry, bo jednak w Yoku Island Express nie możemy skakać tym naszym żuczkiem, który ciągnie kupę na sznurku, przepraszam, kulkę na sznurku, tylko...
Skakanie związane przez flipery.
Przez odbijania się od różnych jakby skoczni, czy też odskoczni bardziej.
Trampolin, tak.
I cała wyspa jest jednym takim wielkim poligonem trampolinowym, gdzie co chwilę można się przedostawać w nowe pozycje, ale są też jakby, później można odkryć sposoby szybkiej podróży z jednego końca wyspy na drugą, ale nie będę zdradzać za bardzo, jak to wygląda, bo to jakby przyjemność odkrywania tego, co kryje wyspa i tego, co na niej się znajduje, jest ogromna i bardzo, bardzo Yoku Island.
Czy najbardziej...
Zwłaszcza, że gra kosztuje bodajże 60 zł, więc...
Czy najfajniejsze jest w tym wszystkim to, znaczy oczywiście poza tym, że gra jest naprawdę sympatyczna, to bardziej mi chodzi o to, że jak tak sobie myślisz, czy można jeszcze coś nowego wprowadzić, takiego świeżego do tych platformówek, tak? Do tego trybu.
Można, jak widać,
jest, tak,
można.
Połączymy je z fliperami. Jeśli jest na to dobry pomysł, ciekawy, to wszystko się da. I to jest no super to wygląda, naprawdę. Aż ten. Chociaż oczywiście ja jako wyznawca Slam Tilt, no to tak trochę...
Slam Tilt, najlepszy pinball, jaki
no kiedy tak, był. No tak, dlatego przydałoby mi się więcej tych grzybków takich do odbijania i tak dalej, ale i tak jest fajnie. Jest fajnie. Ta druga gra, w którą grałeś, bo tam coś mi się wydaje, że jeszcze wspomnieliśmy.
No grałem w Moss, to, o którym mówiłem.
Tak.
Skończyłem Gorogoe. O Gorogorze już mówiliśmy chyba, nie? Tak mi się wydaje.
Znaczy, na pewno wspominaliśmy, że to jest taka niesamowicie artystycznie wykwintna gra, bo w całości opiera się na łączeniu... Ja to tak widzę, oczywiście, i zaraz oddam ci głos, że to po prostu... Z fragmentów takich przepięknie rysowanych obrazów wyłapuje się pewne szczegóły, z których się później jakby płynnie przechodzi do kolejnych elementów. To jest gra logiczna, zasadzie, tak?
To jest gra zagadkowa, w której możesz z poszczególnych fragmentów obrazu tworzyć nowe obrazy, wchodzić w głębiej w obraz i przez to odkrywać zupełnie nowe podobrazy znajdujące się w tym obrazie. I to wszystko jest, wydaje mi się, taką fajną, spójną fabułą, która jest bardzo taka bardzo delikatnie zaznaczona. Jakby kiedy przeszedłem grę, to wydaje mi się, że to jest taka opowieść o młodości, zdobywaniu doświadczenia i powolnym przemijaniu, ale to może jest tylko moja interpretacja. Natomiast sama gra i zagadki w niej zawarte, to jest mistrzostwo świata i jakby kiedy pomyśleć, ile pracy zostało w tę grę włożone, żeby to wymyślić, bo to już jakby i narysować wszystko, żeby to wszystko pasowało do siebie i to zrobiła przez... To jest dzieło tylko jednego człowieka. Jedna osoba pracowała nad tą grą. Więc to jeszcze bardziej jakby domaga się szacunku, respektu. Dlatego tę grę też kupiłem na wszystkie platformy, jakie wyszły.
Bo ona wyszła właśnie na Switcha i na konsolę chyba teraz
ja mam
ją
na Switchu, na X-ie, mam na PC-cie i na iOS-ie. Tak. Także... Jest... Jeszcze jest na PlayStation 4 też, ale PlayStation 4 wolno nie odpalać, bo boję się, że ogłuszę.
Więc... Właśnie to oglądanie obrazków nawet, wiesz, wołuje, wiesz, tornado.
Pewnie tak. To jest... Ale grałem jeszcze grałem w tego, w Dark Souls Remaster. Ogólnie kupiłem ostatnio sporo gier, bo zaoszczędziłem na jedzeniu, tak? Rozmawialiśmy.
Tak. Cały tydzień postępowania bez przerwy.
Bo przez tydzień nie jadłem, więc zaoszczędziłem.
Więc jeśli chcieliście jakieś kolejne dowody na to, że Ryszard jest nad człowiekiem, na przykład potrafi na następnym jakim paliwie, który... wodorowym paliwie. Po prostu tak, wystarczy ci wodór i tlen, wodzie, żeby chodzić bez problemu przez tydzień. To jest kolejny dowód.
Ale wiesz co, wydaje mi się, że spokojnie... Luźnym przegubem 2 tygodnie, jeśli chodzi o strefę fizyczną, byłbym w stanie wytrzymać. To w ogóle luźnym przegubem. Tak jakby bardziej chodzi
no
o
Betty, no mówię, no.
Strefę mentalną, że jakby widzisz to jedzenie i śnika ci cieknie. Szczególnie teraz, kiedy są takie upały, to jakby niezjedzenie lodów dla mnie jest niemożliwe. Po prostu muszę zjeść lody. Ale wracając do gier, to grałem, kupiłem Dark Souls Remaster. I sam nie zagrałem, natomiast moje dziecko, jak tylko zobaczyło, nasze starsze dziecko, tak, już mężczyzna, duży, jak tylko zobaczył, że jest Dark Souls Remaster, no to od razu porwał pada i sporo grał, napadał jakichś biednych ludzi i ich mordował w lochach.
Tak na pierwszy rzut oka, Ryszardzie, bo ja nie wiem, jak wielkim fanem pierwszego, bo wiem, że jesteś ogromnym fanem Bloodborne i rzeczywiście we wszystkie części grałeś, ale nie wiem, czy Dark Souls pierwszy był twoim ulubionym.
Tak, nie, znaczy, chyba tak, ze wszystkich Dark Soulsów chyba jedynka najbardziej mi się podobała z powodu jakby nieprawdopodobnie zwartej, przemyślanej konstrukcji świata.
A tak, to jest, przede wszystkim.
To jest nieprawdopodobne, fenomen, jak ten świat jest zaprojektowany. Natomiast ten remaster na pierwszy rzut oka jest...
Świeci się jak... wiadomo,
świeci się to, tak, ale troszkę jest rozczarowujący, wydaje mi się, z tego powodu, że w zasadzie oprócz podbicia rozdzielczości... to tam nie ma nic chyba zmienionego. No i oprócz tego, że pewne obszary, które sprawiały... Tak, ale 60 klatek jest tylko na jednej konsoli.
Na PC-cie.
Tylko na Xbox One X.
Aha. No ale na Xbox One X się grasz, rozumiem.
Tak, no, tak. Tylko na Xbox One X masz zawsze 60 klatek, a...
Nawet w Blighttown, czy jak tam się nazywa?
Nawet w Blighttown jest 60 klatek, co jeśli ktoś grał w Dark Souls, to pamięta, że w Blighttown...
Na PlayStation 3 miejsce, było 5, do 10.
Że spadało tak, no, do 10, 15 klatek.
Jak ktoś miał jakąś lepszą wersję właśnie.
Nawet my, nie mając frapsa w oczach, jesteśmy w stanie stwierdzić, jeśli coś nagle z 30 spada do 10.
Richard po prostu zemdlał, jak zobaczył właśnie po raz pierwszy PlayStation 3, więc to była moc po prostu.
No i powiem tak, ja sam tego Dark Soulsa prawie nie grałem, natomiast patrzę, jak młody gra, jemu się podoba, bo on tą grę kocha. Mm-hmm. Ja troszeczkę jestem rozczarowany jakością grafiki, bo na przykład nie podbito w ogóle jakości tekstur w zasadzie.
Czyli tak naprawdę to jest, nie remake, to jest taki
bardzo
remaster, Dark Souls HD, no. Chociaż nawet to HD
tak,
nie jest.
Tak, Dark Souls
taki.
HD, tam nie ma nic, no i ponoć można teraz mieć... ekipy chyba sześcioosobowe.
Tak. Czy ja bym chętnie zobaczył jakieś takie porównanie, chociaż nie wiem, jak wygląda tak naprawdę scena moderska z Dark Souls, bo to zawsze też był taki delikatny temat, bo można było być zbanowanym, a jednak granie online jest ważne dla ludzi, którzy interesują się Dark Souls, bo tam naprawdę jest świetny element PvP. Oczywiście ja to tak nigdy nie bawiłem się tak na przykład jak niektórzy, na przykład Michał Sobieszek tam 1000 godzin, czy tam 5000 godzin miał spędzone właśnie tylko i wyłącznie w PvP. On chyba nawet poza ten las tam w którejś tam lokacji nie wyszedł, ale generalnie no właśnie gdyby tak porównać, nie, powiedzmy, jeśli ktoś robił jakieś mody graficzne do Dark Souls na PC-cie, jak to się ma do tego, to tak jak ze Skyrimem, prawda? Jak Skyrim wyszedł ten remaster, to porównywano go do tego, co zrobili moderzy. No, oczywiście moderzy wykonali kawał fenomenalnej roboty.
Moderzy zrobili znacznie więcej niż ta rozszerzona edycja Skyrima.
Dokładnie, więc ja bym to chciał zobaczyć. No ale wiesz, zawsze jest to dobry powód, żeby wrócić do świetnej gry. Nawet, bo wiadomo, że czasami jest tak, że niektóre gry się dosyć mocno się starzeją, tak? I czasami nawet taki delikatny remaster pomaga. Bo czasami właśnie powrót do gier, szczególnie, znaczy jeśli chodzi o Xboxa 360, PlayStation 3, to jeszcze nie jest tak bolesne, ale już powrót na przykład do gier z czasów PlayStation 2, z oryginalnego PlayStation, to samo z oryginalnego Xboxa, tam już te gry 3D, ja ostatnio sobie wróciłem do Republic Commando, które jest świetną grą i tak dalej, ale już prawda, jeśli chodzi o standardy graficzne, to żeśmy się posunęli bardzo do przodu. To już się nawet tego nie podoba. Nawet jak patrzysz na przykład, nie wiem, na Halo w tej edycji remasterowanej, pierwsze Halo, bardzo dobrze wygląda, ale też no już odstaje od G. No bo wiadomo, że to gdzieś tam było zrobione na bazie no, gry z pierwszego Xboxa, znaczy oryginalnego Xboxa. Więc, ale to i tak pomaga na tyle taki delikatny remaster, że nie odrzuca cię, tak powiedzmy, że nie odpycha. No więc cieszę się i no mam nadzieję, że Bloodborne wreszcie zostanie wydany w wersji remaster, nie? Bo to okropna gra, taka brzydka, taka straszna, nie?
Mogliby zrobić
tak? Tak, no kurczę. Ja no żartuję, bo Bloodborne przecież jest z tej generacji, nie? Chciałem obrazić swoją ulubioną grę.
Demon's Souls, gdyby wydali na tak. przykład na PlayStation 4, to by było fajnie, to bardzo chętnie. Mhm. Bo to jest gra, która rozpoczęła ten szał gier Souls podobnych, ale tak naprawdę Demon's Souls niewiele osób miało okazję, stosunkowo niewiele osób miało okazję zagrać w porównaniu do Dark Souls na przykład.
Demon's Souls
moim zdaniem jest grą chyba, znaczy dla mnie chyba lepszą jest niż Dark Souls, jeśli chodzi o atmosferę i klimat. To, co się dzieje w Demon's Souls, to jest...
Ona wprowadziła coś niesamowitego do rozgrywki, coś, co po prostu europejscy gracze raczej, znaczy nie, że nie znali, nie, ale jakby powoli się od tego odchodziło. Generalnie świetny byłby pomysłem. Ja jestem bardzo za takim remasterem, tylko że chyba remaster Dark Souls jakby łatwiej im przyszedł do zrobienia, tylko że po prostu pierwszy Dark Souls był na PC-cie, więc wystarczyło tylko parę rzeczy pozmieniać i go wydali na tę konsolę. Dużo trudniej na pewno byłoby chyba napisać od nowa, znaczy napisać, nie, sportować po prostu Demon's Souls, ale no nie wiem, możemy marzyć, nie, prawda? No to nie jest tak.
Nie, to nie jest coś, co jest nierealne. Wydaje mi się, że to jest jak najbardziej operacja możliwa do przeprowadzenia. Zresztą pojawiły się plotki, że taka gra, że taka wersja może się pojawić, więc akurat nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że Sony na swojej konferencji zapowie remaster odnowioną wersję Demon's Souls i bardzo bym się z tego powodu ucieszył.
Na pewno nie interesuje cię, w co ja ostatnio grałem, więc może mogę tylko dwa słowa powiedzieć, że skończyłem Battletecha i no to jest świetna gra, ale to jest gra, która jest stanowczo za długa, bo tak chciałem ją skończyć, chciałem poznać tą historię do końca, bo mechanicznie mi się bardzo podoba. Ale po prostu nie wiem, ile godzin wpakowałem, bo na GOG-u nie wyświetla mi tej informacji, tak jak na przykład na Steamie, ale jak sobie tak sprawdzałem, to jest gra tak na 40 i więcej godzin. To zależy też, jak grasz, bo oczywiście w samej grze masz te główne misje, znaczy priorytetowe, które pchają główny wątek fabularny, ale oczywiście masz bardzo rozbudowane, znaczy masz dużo misji pobocznych, tak? I co jest ciekawe, po przejściu gry, kiedy już prawda, uratowałeś świat, księżniczka jest zadowolona i tak dalej, taki mały spoiler, to gra ci się otwiera, że po prostu możesz sobie wtedy swobodnie, prawda, latać po tym kosmosie, nie ma żadnych ograniczeń, żadna frakcja nie mówi, że cię nie lubi, tylko po prostu możesz tam polecieć i wykonać jakieś zadania, jakichś najemników jest fajnie, ale to jest po prostu czasochłonne. I oczywiście o Battletechu w poprzednim odcinku wspominałem, więc tutaj nie będę zajmował czasu. I oczywiście krótki raport z Assassin's Creed Origins. Nadal gram. Odwiedziłem właśnie Gizę. Znaczy właśnie nie, ale jakiś czas temu. Odwiedziłem obie piramidy. Na tej najmniejszej, trzeciej nie byłem jeszcze. Planuję. I bardzo mi się ta gra podoba. I cieszę się, że to właściwie jest taki... że zupełnie odeszli pod wieloma względami od tych ostatnich Assassinów, jeśli chodzi o konstrukcję rozgrywki. Jednocześnie, jak patrzysz na nią, to wydaje ci się, że to jest to samo, tak? Ale zmienili model walki i to poruszanie się jest troszeczkę inne. Jednocześnie masz, bo ja tego nie pamiętam właśnie w Syndicate, wiesz, że ja nie grałem aż tak dużo w Syndicate, ale masz poziomy postaci i po prostu masz regiony ograniczone.
Czyli RPGa masz tak naprawdę.
Tak, jeszcze więcej postawili na takich elementów RPGowych, tak, że po prostu pojawiasz się w jakimś... Oczywiście to chyba zawsze było, że ten poziom przeciwników był skalowany i twój sprzęt i poziom postaci, wiesz, to miało znaczenie, ale tutaj jakby to bardziej się odczuwa, bo też nawet widzisz, że na danej mapie jest tutaj, tu są questy, gdzie rekomendowany albo taki w najwyższy poziom questów, powiedzmy, jest 30. I wiesz, że jak masz tam postać, która jest 4 poziomy poniżej, to nie masz co tam wchodzić, tak? Bo to jest trochę jak w Warcraftie. Pamiętasz, że po prostu pojawiali się przeciwnicy z czerwonymi czeszkami, czy na czerwono świecący się na jakiejś mapie, to wiedziałeś, że choćbyś chciał i był najlepszym graczem na świecie, poruszał się jak po prostu jak Mohamed Ali, to nie poradzisz, bo oni ci jednym strzałem zatłukują, więc nie ma co.
Po prostu nie wolno dać się trafić. Najlepsi gracze w Dark Soulsa są w stanie pokonać najtrudniejszych bossów, grając postacią bez niczego,
tak,
na pierszym poziomie, uzbrojeni tylnie w łyżkę.
Tak. Smoki. No więc... Tylko trzeba mieć wtedy czas. Trzeba mieć na przykład, nie wiem, tak, trzeba mieć godzinę, dwie, półtora trzy, godzinki, tak, żeby sobie tak skrobać.
Nie popełnić żadnego błędu.
Dokładnie. I to możesz tutaj robić, tak, bo tam spotykasz Anubisa, czy jakiegoś innego z tych bogów, tak mi się wydaje, bo to jest w ogóle gra, która na pierwszy rzut oka wydaje się właśnie asasynem, a jest mnóstwo takich rzeczy, jak na przykład, nie wiem, misje, które na to wygląda, są tworzone przez innych graczy. Ale przeważnie te misje, które ja widziałem, to były takie śledztwa, tak? Że ktoś zginął, więc musisz znaleźć coś, sprawcę i go zabić, nie? No to takie proste są, ale w ogóle świat mi się bardzo podoba. Ja uwielbiam ten starożytny Egipt, te klimaty. Trochę ciężko mi jest jakby śledzić fabułę, bo oprócz tego, że wiem, że bohater jest gdzieś toczony chęcią zemsty na ludziach, którzy przyczynili się do śmierci jego syna i tam jego żona też jest jakby bardzo silną personą, która też właściwie walczy o to samo, więc jakby mają wspólne cele, ale rozdzielili się przez to, że osiągnięcie tego celu wymaga poświęcenia także osobiste od nich, ale kiedy się spotykają, to wiadomo, że tam jest przyjemnie, miło i motylki i w ogóle i zaciemnienie. Oczywiście nie jak ubolewam na tym, jak na przykład w Wiedźminie, ale wiesz, ten Bajek jest bardzo fajną postacią, jest bardzo sympatyczny i to jest trochę taki powrót do Ezio, jeśli chodzi o taką postać, którą jesteś w stanie polubić, bo jest sympatyczna. Ale nie wiem, z czego to wynika, bo ja na przykład nie miałem jakichś problemów z postaciami, z tym. Znaczy, jak ostatnio próbowałem wrócić do Black Flag, to gdzieś tam... Conroy on się nazywał? Już zapomniałem, jak się nazywał ten bohater.
Conroy, nie, dla mnie tak. Black Flag był nie do przejścia.
To oprócz tego, że tam były fajne motywy, że żeglowanie było świetne, że te abordaże i te bitwy morskie no, robiły wrażenie, to później mi się to szybko zjadło. I czasami lepiej było na przykład zagrać ten taki dodatek, standalone dodatek, zapomniałem, jak się nazywał, który właściwie był takim Black Flagiem w pigułce. I w kilka godzin ci pokazywał wszystko, co jest najważniejsze właśnie z tej części Assassina i właśnie nie musiałeś grać w Black Flag. Oczywiście, no, jak ktoś chciał poznać fabułę i wiadomo, kolejne tam warstwy tej cebuli obrać Animusa i całej tej organizacji Abstergo, to oczywiście, no, wszystkie musisz grać Assassiny i oczywiście wszystkie dokumenty czytać, bo to jest to, że wszystkie gry z serii Assassin's Creed mają tą warstwę zewnętrzną, która jest taka interesująca, czysto rozrywkowa, tak bieganie, zwiedzanie, turystyka, zabijanie, robienie głównej misji, ale masz mnóstwo misji jakichś pobocznych, masz ten świat rzeczywisty, nie tylko tą przeszłość, tylko oczywiście coś się dzieje, gdzie masz jakieś dokumenty, które możesz przeglądać, wiesz, dowiadywać się, co się da, na przykład co się stało z Desmondem, co się stało z ojcem Desmonda i tak dalej. No, to jest mnóstwo takich smaczków, które się idealnie nadają na jakąś Wikipedię poświęconą właśnie Assassin's Creed'owi, ale to masz w grze. I to jest fajne. Taki kodeks, jeśli nie przeszkadza w grze, albo nie musisz z niego korzystać, ale on jest jako dodatek, to ja uwielbiam takie rzeczy. No i właśnie cała ta gra ma mnóstwo takich nowych pomysłów, a jednocześnie nie wydaje się jakoś taka bardzo odkrywcza. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, żeby po prostu oni sobie dali tą przerwę, żeby dopracować te elementy, które wyszły w serii Assassin's Creed, zrezygnować z innych, ale na pewno to był dobrze spędzony czas. Oczywiście nadal najpiękniejszą grą jest Wildlands, jeśli chodzi o świat Ubisoftu, to Bolivia, ale naprawdę czasami po prostu siedzisz sobie na jakiejś skarpie, oglądasz, prawda, fantastyczne krajobrazy, pejzaże Egiptu i w ogóle tylko po to czasami można zagrać, bo wiesz, na pewno słyszałeś, ale jest ten dodatek taki w grze Discovery Tour i nic innego nie robisz, tylko chodzisz od punktu do punktu.
Tak, to jest taki edukacyjny dodatek, bardzo fajnie pomyślany, tylko jeszcze właśnie pytanie, na ile on jest rzeczywiście zgodny z aktualną wiedzą.
W ogóle nie jest zgodny. Znaczy, jest zgodny oczywiście w jakimś tam stopniu, ale twórcy się przyznają, że oni po prostu... Zresztą ta cała gra jest taka nacechowana tym, że ona jest taka współczesna pod tym względem, nie? Dlatego nie ma w ogóle rozróżnienia między... Wiesz, są archetypy, wiesz, kobieta, mężczyzna, nie? Ale w większym rozrachunku nie ma to większego znaczenia, tak? Bo może być kobieta, wojownik, równie silna, przebiegła i tak dalej, nie ustępująca niczego mężczyznom. Mogą być kobiety takie mogą być. Ale to wiesz, już w dzisiejszych czasach już nie zwracasz na to uwagę, dlatego że wiesz, jak chcesz taką samą historię, no to masz książki historyczne. No to jest jednak rozrywka. I jakby z czasem się po prostu przyzwyczajasz do tego, nie? I na przykład tak jak ze wspomnianym wcześniej Battlefieldem 5, wielu ludziom przeszkadzało to, że jest kobieta na okładce, czy w ogóle, że może grać kobieta, tak sobie mówię, no...
Przecież już chyba 15 lat temu była kobieta na okładce Battlefielda.
No dokładnie, to już wiesz... To...
Medal of Honor, przepraszam, tak. nie
Jak ja chcę na przykład obejrzeć sobie, albo poduczyć się na temat II wojny światowej, to sobie wchodzę na przykład na Netflixa, jest bardzo fajnie zrobiony serial dokumentalny, Druga wojna światowa w kolorze. I są archiwalne zdjęcia, pokolorowane, wszystko jest odrestaurowane i masz prawdziwy obraz, wiesz, czasów, wiesz, jakby tam masz tą prawdziwą historię oczywiście, nie? Tu jednak już, wiesz, no idzie się na kompromisy i dlatego ja sobie na czasem mówię, jak mi coś przeszkadza, coś mi się podoba, to alternatywny świat, to na rzeczywistość, no. Nie da się do końca tak naprawdę stwierdzić, jak to życie wyglądało i tak dalej, bo to wszystko jest na razie takiej spekulacji, takich wyedukowanych, nie jak powiedzieć, to educated guesses, nie jak to z angielskiego, nie jak to przetłumaczenie na polskie, ale wiesz, o co mi chodzi, po prostu domysły są dobrze udokumentowane, no ale jeśli nie wyślesz kogoś w kapsule, czy tam wehikułem czasu na tych czasów, to tak naprawdę nie będziesz wiedział, jak to wyglądało. Prawda. Że to wszystko, bo tak niewiele rzeczy się zachowało, no praktycznie, wiesz, no papirusy i inne takie rzeczy, no to nie wiem, co mogło przetrwać, nie? Jedynie jakieś gliniane, tak, kamienne tabliczki, no nie, i tak dalej, jakieś hieroglify, które mogły być, bo praktycznie wiesz, wszystko niszczy się, wiesz, po tysiącu latach praktycznie nic nie ma czasu przetrwać, nie? Jeśli to nie było przepisywane, nikt nie dbał. No oczywiście ja nie jestem historykiem, paleontologiem, archeologiem i tak dalej, więc jakby ani dinozaury, ani powiedzmy starożytny Egipt, to nie jest moja broszka, ale po prostu jakby przyjmuję to, że to jest gra i to mnie przeszkadza, dlatego ten dodatek edukacyjny jest o tyle interesujący, że on po prostu on stawia sprawę jasno, tak, że oni mówią, że po prostu poszli na pewne ustępstwa, jeśli chodzi o to, żeby jakby ta licencja poetyka nie jest, bo na przykład, nie wiem, jest taki moment najprostszy chyba, i to chyba wszyscy widzieli, bo to chyba nawet było gdzieś kiedyś pokazywane, że po prostu masz szkołę i normalnie w takiej szkole nie byłoby chłopców i dziewczynek, nie? Tam by jakby pod tym względem nie byłoby koedukacji, no ale...
Oczywiście, że nie byłoby koedukacji. No. Koedukacja to jest, wiesz, to jest wymysł dopiero drugiej połowy XX wieku.
Tak, więc z drugiej strony, wiesz, jakby to jest taki mniejszy aspekt, bardziej ważne są miejsca, wiesz, historia, no nie, historia Aleksandrii, no nie, wiesz, i tak dalej, to się bardzo przyjemnie słucha. Oczywiście ja niektóre miejsca sobie tylko tak zdawkowo odwiedziłem właśnie z tym przewodnikiem, bo na razie jakby nie odrywam się od głównego, od głównej gry, nie? Żeby to jest tam. Więc bardzo przyjemna gra. Rzadzie, kończąc, kulturalnie bardzo mnie interesuje, jak ci się spodobał nowy film ze świata Gwiezdnych Wojen, czy jak to się mówi, chyba historia gwiezdnowojenna, czy jak...
Gwiezdne wojny, historia,
tak.
Czyli Solo. I powiem tak, szedłem na ten film tak przypadkowo zupełnie. Myślałem, że go sobie odpuszczę, ale akurat znalazłem się obok kina, więc pomyślałem, to pójdę. Mhm. I spodziewałem się piachu totalnego po ostatnim Jedi, o którym tak naprawdę nie wiedziałem najpierw, co myśleć. Byłem tak... wstrząśnięty.
Ja wyrzuciłem w ogóle z pamięci, z kanonu.
I ostatni Jedi w tej chwili, jak patrzę na niego, to jest chyba najgorszy film, moim zdaniem. Oprócz Mrocznego Widma. To jest...
Mroczne Widmo to się jawi jako geniusz przy ostatnim Jedi. To jest w ogóle...
Wracaj. Więc bałem się, że Solo to też będzie takie politycznie poprawne
barachło.
Jakby nacechowane...
No w końcu Disney zobowiązuje, tak.
I jakimiś dziwnymi pomysłami film. Natomiast co okazał się po prostu fajnym filmem przygodowym. Pan Aaron Eckhart, tak, nie, on ma takie dziwne, przepraszam, nazwisko
ten
ma...
Pan, który nie jest podobny do Hanna Solo, ale gra pan, młodszą wersję.
Tak, pan, jest który starszy, nie jest podobny do Harrisona Forda.
Ile on ma gra młodego... ten aktor lat, jak myślisz? Ma 30?
Nie, 20 kilka, aha. Czy 30 może.
No bo Harrison miał 30 parę, jak grał właśnie...
Nie, miał chyba 29, miał, nie? Tak. Jak mi się wydaje. Ale jakby jest dwóch aktorów, znaczy jest jeden aktor, który wygląda toczka w toczkę jak młody Harrison Ford, nawet grał młodego Harrisona Forda, razem z Harrisonem Fordem grał młodszą wersję jego postaci I tak się zastanawiam, czemu nie wzięli go.
Że jest kiepskim aktorem, no nie wiesz.
No, ale ten, jak czytałem, co się działo na planie i że był proszony właśnie jakiś pomocnik, który uczył tego aktora manieryzmów Harrisona Forda, no to wydaje mi się, że tak naprawdę w tym wypadku to, czy jesteś oscarowym aktorem, czy nie, ma drugorzędną rolę. Masz wyglądać jak młody Han Solo i brzmieć jak młody Han Solo. A no tutaj tak. Pan nie wygląda jak Han Solo i nie brzmi. Jego głos jest zupełnie inny.
To jest wina tego reżysera, Rona Howarda, który jest jednak, wiesz, specem od tam filmów z Robertem McDonem i tym, i jak to się nazywa. I Beautiful Mind z Russellem Crowe.
Ale powiem ci tak, i mimo to jednak pan... Jejku, aż muszę wygoogluję później nazwisko. Manieryzmy Forda, uśmieszki takie, miny podrabia naprawdę nieźle i jest to na swój sposób urocze. Ale sam film jest po prostu fajną rozrywką. Mhm. Ja się zupełnie nieoczekiwanie bardzo dobrze się na nim bawiłem. Jest fajnie pokazane pierwsze spotkanie z Chewbacką. Jest ten słynna wyprawa do kopalni Kessel, która dwunastoparsekowa. Jest pokazane, jak wygrał Sokoła Millennium, który trochę inaczej wygląda tutaj niż w późniejszych filmach. Lando Calrissian jest okej. Okay, tak? Wiele osób się zachwyca tym, jak on się nazywa, Donald Glover. Wiele osób się nim zachwyca, że jest w ogóle, że skradł film. Moim zdaniem nie, no jest okej. Okay, jest po prostu okej. Okay. Woody Harrelson kapitalnie zagrał. Naprawdę, moim zdaniem to on jakby w tym filmie rządzi.
Ale tylko przepraszam, że ci wejdzie słowo, bo już widzę, jak ludzie tam walą pięściami w monitor. Elden Ehrenreich. Tak się nazywa?
Elden
Kaleb.
Aaron.
Ehrenreich.
Eren. No to z takim nazwiskiem.
28 lat. No nie wiem. Ja bym wyrzucił z nazwiska, ale reszta jest okej, okay, nie?
nie jest podobny do Harrisona Forda. Znaczy powiem tak, jakby to podobieństwo już bym był w stanie ścierpieć, szkoda, że on nie brzmi jak Harrison Ford. Znaczy, wiesz, on ma zupełnie inny rodzaj twarzy. O ile Harrison Ford ma twarz owalną, pociągłą, to ten pan ma Aaron.
Alden.
Aaron.
Nie, jaki Alden? Nie, no mówimy o aktorze, który grał Hanna Solo, tak? Może dla przyjaciół. Aaron, nie wiem, no. Ale Alden Caleb.
Alden, rzeczywiście. Oj, a ja mówię Aaron. To przepraszam.
Dlatego właśnie, Alden. Wiesz, normalnie Aaron, cię nie śmiałbym cię poprawiać, Ryszardzie, ale...
Nie, poprawiaj mnie, bo akurat jego nie jestem w stanie...
Ja sam mam kiepską pamięć.
Nie, on ma twarz taką bardziej kwadratową, jakby więc zupełnie inny typ urody.
Ale dalej mu białą koszulę, czarną kamizelkę i wyglądał jak wykapany Harrison Ford.
Wiesz, równie dobrze w rolę Harrisona Forda moglibyśmy się wcielić my, tak? To jest ten sam stopień podobieństwa. Tak,
drugie i pierwsze miejsce na konkursie lookalike. Nie.
ale wiesz, tak czy inaczej, naprawdę dobrze się bawiłem i bardziej mi się podoba niż Rogue One. Mhm. A Rogue One mi się dość podobał.
O, no to już mnie zaciekawiłeś teraz, bo jeśli to jest lepsze niż Rogue One...
Bo to jest
One,
naprawdę to... fajna, przygodowa opowieść i fajna przygoda i chętnie obejrzę kolejne, jeśli będą.
No ja jest w ogóle z tego, co wiem, to właśnie bardzo, bardzo ciekawe, bo tam chyba się pojawia kilka postaci. Znaczy, postaci, które wiem, że niektórzy myślą, że już się nie miały pojawić w Gwiezdnych Wojnach, ale jak ktoś na przykład ogląda taki serial animowany Rebelianci, to wie, że się pojawiają. No nie chcę nawet mówić z imienia i nazwiska, bo nie chcę tutaj, prawda, zostać oskarżony o to, że po prostu komuś zepsułem film, no nie? Jak na przykład niektórzy ludzie, którzy powiedzieli, że Harrison Ford już nie będzie grał w kolejnych filmach z serii Gwiezdne Wojny, więc wiadomo, co się z nim stało, no nie? Ale to już inna historia. Ale nie, ale bardzo mnie zaciekawiłeś, bo ja myślałem, że sobie tak odpuszczę, ale jak powiedziałeś, że jest lepszy twoim zdaniem od Łotra 1, no
tak,
to już mnie
bo,
też...
Tak mi się, ale powiem, mnie z Łotr 1 tak jakby... Okej, okay, podobał mi się, ale nie mam kultu tego filmu. Wiem, że wielu osobom się bardzo podoba, ale mi się po prostu podoba. Tak, to było niezłe kino. Natomiast wiesz, wiadomo jak się kończy, tam nie będziemy psuć zabawy, że wszyscy giną, prawda? No bo to wiadomo jest, że jakby jak się kończy Łotr 1.
Księżniczka Leia dostała plany Gwiezdy Śmierci. Tak się kończy.
Natomiast tutaj Solo jest zdecydowanie bardziej filmem optymistycznym.
I oni chyba mieli troszeczkę, znaczy, bo oni rozumiem, że z tym Solo nie musieli się doklejać do niczego, tak? Że to jest historia niemal jak ze Starej Republiki, tak? Gdzie się 1200 lat
wcześniej. I powiem ci, że jest jedna scena, która mnie rozczuliła. Nie powiem, w którym momencie filmu się
jak się poznał ale... Chewbacca z Solo.
Nie, nie, to jest super, to jest naprawdę fajna scena, ale jest jedna scena, która mnie rozstrzeliła, gdzie Han strzelił pierwszy. Tyle powiem, nic więcej nie powiem.
Romantico.
I romantico jest, uno. No i to jest, i to jest, i to jest jakby pokazanie jakby tego, że starali się oddać charakter Hana. Z drugiej strony, no bo mówię, ten aktor, no, nie wiem, czy on poznajomości nie dostał, to, wiesz, nadal takie, widać, że on jest znacznie niższy od Harrisona Forda, bo ten aktor jest, sprawdziłem, on jest mojego wzrostu. Ja jestem średni, ja mam 1,76 m, on jest mojego wzrostu. Mm-hmm. Harrison Ford ma 1,86 m czy 1,87 m, jest, no 10 centymetrów, to robi różnicę na ekranie i to widać tutaj w tych wielu scenach, po prostu Solo jest najniższy, wiesz, stoi...
Ale dzięki temu nie musieli szukać bardzo wysokiego aktora dla Chewbacki.
Ale i tak znaleźć bardzo wysokiego, bo to gra fiński koszykarz, który ma tam 2,11, nie? Więc tam 2,5. Więc, no ale no, czy, chyba, że na przykład uznali, że gdyby był jeszcze wyższy, to byłby w ogóle przygniótł wzrostowo Emilię Clark, która jest malutka, tak? Więc...
Właśnie.
No, ale no, kurczę,
chyba
gdyby
się
ten film był lepiej obsadzony, jeśli chodzi o główną rolę, gdyby ten film był lepiej obsadzony na główną rolę, to mógł być jeden z najlepszych filmów Gwiezdnowojennych w ogóle. Natomiast no cierpi przez
czy myślę, że po takim blamażu, jakim był Ostatni Jedi, to człowiek wszystko by przyjął. Wiesz, to jest taki trochę, wiesz, jakby
może tak
jakby
jest,
zbiczowano cię, wiesz, skatowano i tak dalej poprzednim filmem i teraz ci ten film, który jest w porządku i nagle on się jawi, wiesz, naprawdę świetnie. Oczywiście ja nie mówię tak, ale nie wiesz, że tutaj, w twoim przypadku, ale tak mówię, że tak może być też odbierany.
Może tak jest, no bo powiem tak, Ostatniego Jedi, jak wyszedłem z kina, to muszę, nie wiedziałem, co o tym filmie myśleć.
Może nie obejrzałeś go 40 razy, jak niektórzy, żeby go zrozumieć.
Nie, obejrzałem Ostatniego Jedi raz i nie chcę tego powtarzać.
Ja cały czas próbuję wyprzeć z pamięci te wszystkie sceny z tym zielonym mlekiem i tak dalej.
Ja piciem prosto z cyca. Wiesz, tam było kilka scen wizualnie pięknych, ale one były absurdalnie bezsensowne.
Ten film nie był w ogóle, był źle zmontowany, jeśli chodzi o spójność w ogóle. Nie wiedziałeś, co się dzieje. Postacie były absolutnie nieprzekonujące pod względem jakby...
To była masakra.
Nie, no po prostu, wiesz, zrobienie z Rey najpotężniejszego Jedi w galaktyce, który bez treningu, bez nawet medachlorianów w krwi z dziada pradziada. No po prostu, wiesz, oni później musieli te wszystkie absurdy wycinać w postprodukcji w grafice komputerowej. Na pewno wiele osób widziało, jak ona walczy z tymi czerwonymi, z tymi gwardzistami Snooka. I tam parę rzeczy jest takich, żeby po prostu wyglądały tak realistycznie, że jak oglądasz po klatce, to widzisz, w którym momencie na przykład ten gwardzista trzyma miecz taki energetyczny, w którym on mu znika po prostu, bo teoretycznie gdyby go miał w ręce, to by go łatwiej... Ale to jest taka historia, w ogóle nie, jest, na ręcznym w kosmosie jest, wchodzenie bomby, które spadają po prostu jakby była grawitacja albo coś tam.
Plus statki kamikadze.
No to jest w ogóle,
plus...
to już ten. No szkoda, że w ogóle nie zastosowali tych technik wcześniej, nie? Szkoda, że nie.
No właśnie. Plus sekwencja, jakby najbardziej debilna ucieczka w historii.
Najszybsza, po prostu wiesz, pościg walców, no nie? Siga walc. No to... Walc, którego po prostu możesz sobie wyskoczyć.
Wyskoczymy sobie na planetę rozrywki, żeby rozbić bank.
Zupełnie bez sensu, bez przydatności żadnej ta wycieczka była. Oprócz tego, że poznałeś tam Olivera Twista i całą Ferajnę, nie? I tam wiesz.
Tak.
No nie wiem, to wydaje mi się, że po prostu George Lucas po prostu płakał, jak oglądał. Człowiek, który oddał życie, duszę, wszystko. I dostał tylko...
Mark Hamill płakał.
Tak, marne ile? 5 miliardów za to dostał później, jak to sprzedał Disneyowi. I nie wiem, czy on po prostu czy nie podpisał jakiejś klauzuli, pewnie nie mógł. Że jakaś klauzula sumienia, no nie, że nie będziemy, prawda, ruszać. To wiesz, ja rozumiem, że przesunięcie całego kanonu do legend, okej, okay, niech będzie. Ale później wytarcie sobie tak twarzy logiką. Ja nie mówię o tym, że kanonem. Logiką. I jeszcze później, wiesz, słyszę, jak ludzie mówią, że nie, nie, to jest świetny film, to jest najlepszy. Jak trzeci raz go obejrzałem, to go zrozumiałem i to wszystko ma sens, wiesz. Mark Hamill powiedział, że to nie są jego Gwiezdne Wojny, później dostał taki ochrzan, żeby się powiedzieć, ale docenia wizję reżysera, bo to jest bardzo dobry reżyser. I tak dalej.
Tak, reżyser powiedział, że ma w dupie fanów starych i tyle, tak? I dosłownie tak powiedział.
No. A ja liczyłem, że będzie coś ciekawego. Wszyscy liczyli, że to będzie Imperium kontratakuje. Bo tam jest mnóstwo rzeczy, wiesz, nawiązań, nie? No, że ta finałowa bitwa na tej planecie, która tak wygląda jak hołd, tylko później się okazuje, że to jest jakaś sól, tak? I że jak się ją odgarnie, to planeta jest czerwona. Wiesz, to fajny efekt jest, bardzo ładnie to wyglądało. Ale again, że się tak wyrażę. Nic tam nie miało sensu. Naprawdę. I logicznie się, wiesz, to, że się nie trzymało, ale to w ogóle te sceny wszystkie były takie melancholijne, mocne pod wieloma względami, bo żegnałeś się z jakimiś bohaterami, z którymi w ogóle... Zresztą w ogóle to, że żegnałeś się z jedną postacią, a nie z drugą, która powiedzmy logicznie by wynikało powiedzmy z tego, co się wydarzyło naprawdę.
Tak.
Wiesz, powinny się... No, rozumiem, no nie, że mają tam całą bazę CGI, którą później mogą wykorzystać, żeby tam, wiesz, tam Mary Poppins, no nie, tam, która przeżywa atak w kosmosie, wiesz, no. To naprawdę, ale jak chcesz właśnie, Szadzie, jak potrzebujesz właśnie, żeby się tak wyluzować, naprawdę idź na Deadpoola 2. Nawet możesz iść z żoną, bo mimo, że na przykład kobiety nie łapią wszystkich nawiązań, które są w Deadpoolu 2, no bo nie są takimi geekami jak my, że na przykład nie oglądają tych wszystkich filmów, to to jest film, który się świetnie ogląda i to jest, to jak Deadpool zresztą mówi na początku, to jest film o miłości, o życiu. Tak naprawdę. To, że on jest gore, że tam po prostu krew się leje, tam widzisz jakieś obcięte kończyny, widzisz, jak po prostu rozrywają na strzępy Deadpoola, to jest nic. Ale to, co mi się najbardziej właśnie podoba, to jest ten humor Deadpoola, to jest to, że on potrafi trafić nawet dla kogoś, kto się nie interesuje kinem superbohaterskim. Że to jest w ogóle dla mnie odświeżające, bo ja już zresztą mówiłem wiele razy, już nie chcę nawet używać brzydkiego słowa, nie, na ży, ale o, wymiotuję. Tym całymi Avengersami, tym Infinity War, tym ekscytowaniem się tym marvelowskim, wiesz, tą chryją taką, która wlewa się cały czas, tylko tych superbohaterów masz łączących się w pary, nie w pary, no nie, w coraz większe teamy. Tu masz po prostu gościa, który jest cały czas pogrywany w ogóle z tego kina bohaterskiego. Tam jest w ogóle fantastyczna scena, ja trochę pospoiluję, ale to są sceny, nie? Tam nic nie spoiluję więcej, ale jest bardzo fajna scena. Oczywiście nie powiem puenty tej sceny, gdzie na przykład Deadpool mówi, będąc w tej szkole właśnie słynnej X-Menów, dlaczego po prostu w tej szkole X-Menów nie ma innych X-Menów, tylko widzi Kolosus i tą dziewczynę taką, no nie, i tak dalej, i nikogo innego nie ma. Jest super, oczywiście tam się później tak bardzo fajnie to jest skonkludowane. W ogóle jak się bawi tym Cerberusem profesora Xaviera, wiesz, który amplifikuje moc wykrywania mutantów, nie, na świecie.
Tak.
To są takie drobne rzeczy, które w ogóle trafiają do każdego. Ale w ogóle cała fabuła jest bardzo fajna. Wiesz, ta historia, jak Deadpool postanawia stworzyć własną drużynę superbohaterów, X-Force ich nazywa, bo dlatego, że X-Men jest takie, wiesz, no, politycznie niepoprawne, nie? No bo X-Men, nie? Już chodzi. A gdzie X-Woman? X-Women. Więc X-Force jest ten. No oczywiście tam się śmieje, że to jest jakaś, że to trochę nie ma sensu i tak dalej, ale to było mniej ciekawe, ale w ogóle ten proces rekrutacji tych superbohaterów. Fenomenalny. Bardzo mi się podobał. W ogóle jedna z tych postaci właśnie, z tych superbohaterów, Domino, która, jej mocą jest, że jest szczęściarą. I to jest świetnie pokazane w ekranie. Oczywiście ona się to świetnie bije i w ogóle niesamowite rzeczy robi na ekranie, ale moim zdaniem w ogóle sceny z Domino są jedne z najciekawszych. I w ogóle postacie, które się tam pojawiają, już takie z uniwersum właśnie Marvela, których normalnie nigdzie indziej nie widziałeś, tak? Bo jakby nie, czy...
Są pobocznymi postaciami.
Tak, albo to jest kwestia tego, jak prawa są rozdzielone między różnymi wytwórniami, nie? Jak to jest śmiesznie... Ciężko powiedzieć, bo gdyby się okazało, że na przykład, nie wiem, Disney kupi Foxa, bo teraz to okazuje się, że to wcale nie jest takie pewne, bo Comcast, jeszcze większy, jeden z większych tych molochów amerykańskich koncernów, jednak zainteresował się Foxem, tak? Jeśli Comcast kupi Foxa, no to nie będzie tego wielkiego, potężnego uniwersum Marvela, który odzyska prawa na przykład do X-Menów, do kręcenia filmów z X-Menami, nie? Że nie uda się to, ale jakby to jest w ogóle niepotrzebne, nie? Bo moim zdaniem to, co Deadpool robi fenomenalnego, to jest właśnie, robi świetną komedię, jest przede wszystkim niepoprawny pod wieloma względami, no nie? Dlatego, że na przykład wersja Deadpoolowa słynnej sceny z Nagiego Instynktu jest absolutnie nie do przebicia. Prawdopodobnie możesz stracić wzrok, jak ją zobaczysz, Ryszardzie, więc ostrzegam lojalnie, ale ona jest śmiesznie zrobiona. To nie jest tak, że wiesz, nie wiadomo co, ale jest mnóstwo takich rzeczy, które po prostu rozkłada się na łopatki sceny tym Deadpoolu i ja absolutnie polecam coś, ten film, nie tylko fanom kina z superbohaterami. I jeśli komuś się pierwszy...
Deadpoola na pewno obejrzy.
Tak, jeśli się komuś w ogóle pierwszy Deadpool podobał, to ten jest jak właściwie pod wieloma względami jest bardzo podobny. Bo nawet nawiązuje częściowo do siebie. do poprzedniej części. Oczywiście jest też fenomenalny motyw z napisami końcowymi, ale to też już nikomu nie będę psuł. Ale jest rewelacja, bo umieć się, wiesz, śmiać z innych to jest jedna rzecz, tak? Ale jeszcze tak umieć się z samego siebie śmiać, nie? W ogóle Ryan Reynolds jako aktor z siebie potrafi bardzo dobrze się śmiać. Ja uwielbiam gościa. Zresztą. Ja go bardzo zawsze lubiłem z jego wcześniejszych ról, na przykład w Blade Trinity. Moim zdaniem, ale on bardzo dużo dokłada, wiesz, rzeczy, które nie były w scenariuszu. No, to są takie teksty, które on rzuca, że przez to, że to jest podcast familijny, to ja nie będę ich powtarzał, ale naprawdę...
Albo doskonały film Zielona Latarnia.
No. Znaczy, on jest na pewno dobry...
Ale to dzieło kinematografii.
Tak, jeśli chodzi o Ryana Reynoldsa, to tak, on jest świetnym aktorem, ale no, powiem ci tak, że jest nawiązanie właśnie w Deadpoolu i do X-Menów, i tego Deadpoola w poprzednich X-Menach. Pamiętasz tego no, jakby to powiedzieć, tego potwora, no, tą anty Deadpoola wręcz. Nie wiem, czy pamiętasz, tak, o co chodzi. Wiesz, i jest te puszczenie oczka do Zielonej Latarni też w tym filmie, ale nie chcę nic zdradzać, bo to są takie rzeczy, które, jak wiesz, chodzi o w komedii też jest ważne zaskoczenie, nie? Wiesz, jak cię zaskoczy.
No tak, także nie opowiadaj.
Nie, już więcej nic nie daj. Polecam serdecznie, naprawdę, Deadpool 2. No i tyle, no. Jeszcze miałem w zanadrzu jedną...
Mieliśmy godzinkę
no
nagrać.
No właśnie, za przyjemnym się to są Ryszardzie rozmawiam, nie? Musimy w takim razie częściej, a krócej, bo jak się rzadko tak spotykamy, jest. To później...
No, tak już za kilka dni nagrywamy Grysława, przypominam.
Dokładnie. Dziękuję ci, drogi Ryszardzie, za udział.
Dziękuję bardzo.
Pamiętajcie, że Ryszard co sobotę... Ryszarda możecie usłyszeć co sobotę w Grysławie, na falach eteru Radia Rock Service FM. O 18, dobrze mówię? O 18?
Tak, i o tej samej porze pojawia się także u mnie na ryslaw.pl.
Tak, i wygodnie właśnie w każdej aplikacji podcastowej polecam. Żegnam się ja, Jan Polaka Dachman, choć nie muszę się przedstawiać, już się przedstawiłem na początku, ale wejdźcie na stronę Fantasmagierii, wejdźcie na Facebooka i poszukajcie grupy Fantasmagierii, dołączajcie, dyskutujcie, komentujcie. Na koniec jeszcze jedna mała organizacyjna sprawa. Jak wiecie, Fantasmagieria co roku potrzebuje waszej pomocy. Chodzi o zbiórkę na opłatę serwera i domeny. Nie są to duże koszty, ale i tak jak zawsze mówię, to nie jest jakby, istnienie Fantasmagierii nie jest uzależnione od waszej szczodrości i dobroci, ale aczkolwiek jest coś takiego miłego w tym wszystkim, kiedy wiem, że moja praca, którą wkładam właśnie w Fantasmagierię, w podcast, jest jedyną pracą, którą muszę włożyć, że będą mnie cieszyły wszelkie formy pomocy, jeśli chodzi o właśnie opłatę serwera. Pamiętajcie, że możecie datki kierować na PayPal, przez PayPal na dachman@fantasmagieria.net. Oczywiście te informacje znajdziecie w opisie. Ewentualnie jeśli ktoś preferuje wspomóc z przelewem bankowym, to wszelkie informacje też udzielę, możecie pisać na dachman@fantasmagieria. Jak mówię, w opisie będzie e-mail. Każda pomoc, nawet najmniejsza, jest bardzo mile widziana i mam nadzieję, że Fantasmagieria, nie los, ale Fantasmagieria jako najpodcast nie jest wam obojętna. Dzięki. I do zobaczenia na Pixel Heaven.
Koniecznie.